Prosimy już o zamknięcie drzwi, szanowni państwo. Zaczynamy drugą część naszego dzisiejszego spotkania. Kolejny wykład wygłosi dla nas pan dr Hans Joachim Gottschalk z Niemiec. Króciutko przedstawię sylwetkę pana doktora. Jest członkiem CDU od 1965 roku, byłym urzędnikiem Ministerstwa Sprawiedliwości Dolnej Saksonii. Jest sekretarzem stanu w Ministerstwie Planowania Przestrzennego, Urbanistyki i Mieszkalnictwa w Saksonii-Anhalt oraz w Ministerstwie Budownictwa i Transportu Saksonii-Anhalt w latach 2002-2008. Tytuł wykładu, który wygłosi pan doktor, brzmi Katolicyzm w Niemczech, jego wartość a system prawny. Relacje pomiędzy państwem i kościołem. Bardzo proszę.
Herr Rektor Klafka, Herr Professor Jaruzinski, meine Damen und Herren. Katholizismus in Deutschland, seine Werte im Rechtssystem und die Staat-Kirche-Beziehung.
Katolicyzm w Niemczech, jego znaczenie w systemie prawa i relacje
państwo-kościół.
Dla naszych rozważań na temat relacji między Kościołem katolickim i państwem w Niemczech, jak i wpływu tej relacji na system prawa, należy najpierw uwzględnić wyjściową sytuację socjologiczną.
In der Bundesrepublik Deutschland leben ca. 26 Millionen Katholiken.
W Republice Federalnej Niemiec żyje około 26 milionów katolików, około 26 milionów protestantów, około 2 milionów 300 tysięcy muzułmanów, jak i około 100 tysięcy Żydów oraz jeszcze kilka nieznaczących liczbowo mniejszości religijnych, wobec których prawie 30% z tendencją zwyżkową stanowią ludzie nie wyznający żadnej religii. Jest to zupełnie inna struktura społeczeństwa, jak też i klasy politycznej, niż w czasie uchwalenia Konstytucji w 1949 roku, kiedy 90% obywateli należało do obu wielkich wyznań. Oprócz napływu do Niemiec muzułmanów, obok ogólnej erozji przynależności wyznaniowej, wpływ na zmianę świadomości wywarło także przyłączenie byłego DDR w 1990 roku z jej wysokim 80% udziałem obywateli bezwyznaniowych. Ogólne tendencje sekularyzacyjne w krajach zachodnich sprawiły resztę. Zmiany krajobrazu wyznaniowego naturalnie wpłynęły na relacje Kościół-Państwo i na wykładnię konstytucji, istotnych kwestii prawnych decydujących o wartościach, jak też na relacje organizacyjno-prawne między Kościołem i państwem. Moralność i prawo. Jeśli w dalszej części będziemy mówić o relacjach Kościół-Państwo, nie będziemy brali pod uwagę jedynie relacji prawnych kościelno-państwowych, a zatem bezpośrednich prawnych powiązań między Kościołem jako określoną jednostką i państwem, ale przede wszystkim zakres przekonań światopoglądowych Kościoła oraz jego refleksji w ustawodawstwie państwowym. Jest oczywiste, że zwłaszcza w ostatnim obszarze ujawniły się poważne pola konfliktu. Rozpocznijmy od relacji kościelno-państwowych na polu moralności i prawa. Prawo naturalne i konstytucja. Dla nas katolików życie ludzkie wymaga bazującej na prawie naturalnym pełnej ochrony od początku życia do jego kresu. Na wielkie znaczenie prawa naturalnego w odniesieniu do prawa pozytywnego wyraźnie zwrócił uwagę papież Benedykt XVI w swoim przemówieniu przed Niemieckim Zgromadzeniem Narodowym 22 września 2011 roku.
In seiner Rede vor dem Deutschen Bundestag am 22.09.2011 eindrucksvoll hingewiesen.
To naturalne, moralno-teologiczne, podstawowe prawo w laickim sformułowaniu znajduje się także w Konstytucji, gdzie w artykule pierwszym stwierdza się: godność człowieka jest nienaruszalna. Jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem wszystkich władz państwowych. Ustęp drugi. Naród niemiecki uznaje z tego powodu nienaruszalność i niezaprzeczalność praw człowieka jako podstawy każdej ludzkiej wspólnoty, pokoju i sprawiedliwości w świecie.
Als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.
Artykuł drugi wzmacnia dodatkowo wymóg pełnej ochrony przez formułę: każdy ma prawo do życia i nienaruszalności cielesnej. Tymczasem zmiany zachodzące w wymiarze sprawiedliwości i ustawodawstwie wskazują jednak, że te spiżowe, oczywiste regulacje w hołdzie duchowi czasu doznają pewnej relatywizacji. Zaczyna się to od definicji momentu, w którym ma miejsce początek ludzkiego życia. Zgodnie z panującym poglądem medycyny, życie ludzkie rozpoczyna się od połączenia komórki jajowej i plemnika. To podejście reprezentuje także Europejski Trybunał Sprawiedliwości w tzw. wyroku w sprawie Brüssel z 18 października 2011 roku. Federalny Trybunał Konstytucyjny w zakresie obowiązującej wykładni ustawy zasadniczej wyraźnie wychodzi jednak z tego, że wymóg nienaruszalnej ochrony powstaje dopiero później wraz z zagnieżdżeniem, czyli w pewnym sensie w praktycznym momencie początkowym, który jednak nie daje podstaw, aby w wystarczającym stopniu sprostać rozpatrywanej pełnej ochronie. Niemieckie ustawodawstwo w zakresie przerywania ciąży. Ta problematyka bezpośrednio prowadzi do rozpatrzenia współczesnego niemieckiego ustawodawstwa w zakresie przerywania ciąży. Według paragrafu 218 ustęp 1 Kodeksu Karnego zabieg przerywania ciąży w ciągu 3 pierwszych miesięcy pod warunkiem udzielenia porady i zrealizowania przez lekarza nie jest zabroniony, nie podpada zatem pod jakikolwiek rodzaj kary. Wprawdzie pozostaje on obciążony sankcją nielegalności ze względu na drugi warunek karalności, jakkolwiek ma to marginalny wpływ na świadczenia ubezpieczenia społecznego. Te subtelne rozróżnienia, wyłącznie dla jurydycznych smakoszy, nie zmieniają naturalnie niczego w tym, że w spojrzeniu szerokiej publiczności zupełnie wypacza się osąd niegodziwości przerywania ciąży. Wskazania. W świetle paragrafu 218 ustęp 2 Kodeksu Karnego uwolnione zostają od wcześniej obowiązującego statusu nielegalności tzw. wskazania medyczne i kryminologiczne. Wskazania, które są traktowane jako warunki usprawiedliwiające, przy czym wskazanie kryminologiczne co do ofiar gwałtu pozostaje niekaralne do 22 tygodnia. Wskazania medyczne, to jest wskazania dotyczące zagrożenia ciała i życia matki, jest jednak dopuszczalne na krótko przed porodem, co przyczynia się zwłaszcza na skutek rozpowszechniającego się uwzględniania okoliczności socjalnych i psychologicznych matki dziecka do wielu zabiegów przerywania ciąży w późnym okresie. W tych okolicznościach odmowa wskazania embrionalnego przy przewidywanym upośledzeniu lub uszkodzeniu płodu ze względu na uniknięcie dyskryminacji niepełnosprawnych nie może mieć większego znaczenia, ponieważ powody dla wskazania embrionalnego w praktyce prawa są różnorako interpretowane we wskazaniu medycznym. W rzeczywistości wskazania te zasługują, szczególnie właściwie rozumiane wskazanie medyczne, na odmienny osąd. Wskazują jednak również, że wymóg bezwzględnej ochrony życia podlega niedopuszczalnym spekulacjom.
Zeigen aber auch wieder, dass der Absolutheitsanspruch des Lebensschutzes unzulässigen Abwägungsprozessen unterworfen wird.
Nie da się ukryć, że Federalny Trybunał Konstytucyjny niełatwo podejmował decyzję o prawie do przerywania ciąży. Nie mogło być inaczej w świetle rozporządzenia artykułu 1, wiersz 2. Strzeżenie i ochrona godności jest obowiązkiem wszelkiej władzy państwowej i artykułu 1 ustęp 3 w połączeniu z artykułem 2, ochrona życia, z którą wiąże się dalsze podstawowe prawo i prawa, jest prawem bezpośrednio wiążącym władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Koncepcja ochrony, pomoc, poradnictwa. Powtórzony nacisk na konstytucyjną nielegalność przerywania ciąży oraz szczegółowy nacisk na obowiązek poradnictwa zachowującego życie oraz państwowe oferty pomocy dla kobiet w ciąży, jak i osłaniające przepisy karne z precyzyjnymi zaleceniami dla lekarzy, zakaz reklamowania przerywania ciąży i zakaz obrotu środkami do przerywania ciąży wyrażają wyrzuty sumienia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Widocznie zbyt duży był nacisk i oczekiwania opinii publicznej, aby mimo bezwzględnego nakazu ochrony życia z nielimitowanym państwowym obowiązkiem ochrony artykułu 1 Konstytucji uciec w kompromisowe, niedopuszczalne rozpatrywanie między prawem do życia dziecka poczętego i prawem do samookreślenia się kobiety. W świetle tego salomonowego podejścia zanegowano państwowy obowiązek ochrony przed groźbą kary, jednak nierealistycznie, optymistycznie oparto się na poradnictwie i koncepcji pomocy pożądanego zachowania istniejącego życia. To niestety przyczyniło się do negatywnej zmiany świadomości.
Hierdurch hat es leider durchaus zu einem negativen Bewusstseinswandel beigetragen.
Wobec tego zwolennicy przerywania ciąży i szeroka opinia publiczna ciągle ignorowała nawoływania do ochrony życia, zgodnie z wulgarnym stwierdzeniem „mój brzuch należy do mnie”. Ujawnia się to m.in. w swobodnym podejściu do statystycznego wykrywania aborcji, a zatem do oceny rzeczywistego ciągu działań, a przez to do ewentualnego obowiązku państwa do sprostowania.
Und einer dadurch gegebenenfalls ausgelösten staatlichen Nachbesserungspflicht.
Diagnostyka preimplantacyjna. Z prenatalną ochroną życia naturalnie wiąże się także tak zwana diagnostyka preimplantacyjna. Punktem wyjścia tej metody jest, jak wiadomo, zapłodnienie in vitro, to znaczy połączenie komórki jajowej z plemnikiem w próbówce i następnie przeszczepienie embrionu do ciała matki. Z katolickiego punktu widzenia napotyka to na poważne trudności, ponieważ w tym przypadku poczęcie oddzielone jest od osobowego małżeńskiego aktu przekazywania życia, który bez wątpienia prowadzi do większego uznania szacunku dla ludzkiego życia niż czysto techniczna operacja zapłodnienia in vitro. Sens prenatalnej diagnostyki implantacyjnej od początku jest jasny. Jedynie przenieść embriony do organizmu matki, które nie posiadają defektów, co więcej, za pomocą tej metody może nawet być według życzenia dobierana określona płeć lub określone cechy. Po diagnostyce preimplantacyjnej, zgodnie z jej wskazaniem, zasadniczo dochodzi do niszczenia embrionu, który jest podejrzany, gdyż wykazuje uszkodzenia genów lub chromosomów, co stanowi selektywną, wczesną aborcyjną praktykę opartą na mentalności eugenicznej. Nie można także pomijać, że diagnostyka preimplantacyjna nie jest zupełnie wolna od ryzyka dla kobiety, jak też, że kończy się ona sukcesem jedynie w 20% i że w związku z tym znamienna jest wielka liczba uśmiercanych embrionów. Poza tym diagnostyka preimplantacyjna, wbrew różnym opiniom, jest nieporównywalna do legalnego wskazania medycznego, gdyż w tym przypadku nie zachodzi konflikt z życiem i zdrowiem matki. Do odparcia jest także powierzchownie usprawiedliwiający argument, że uśmiercenie embrionu we wczesnym stadium jest mniej radykalne niż późniejsza aborcja. Jawi się to bowiem jako niedopuszczalne podejście ilościowe, które nie uzasadnia wymogu bezwzględnej ochrony życia.
Das stellt sich wiederum als eine unzulässige qualitative Betrachtung dar, die dem Absolutheitsanspruch auf Lebensschutz nicht gerecht wird.
Wydzielanie niebezpiecznych embrionów sprzyja mentalności zamiany celów i grozi tym, że embriony degraduje się do swego rodzaju materiału laboratoryjnego. W pewnym sensie człowiek uzurpuje sobie tu prawo do korygowania i ingerowania w boski porządek stworzenia. Należy także odnotować, że przy diagnostyce preimplantacyjnej życzenie bezpłodnej kobiety wyraźnie stawiane jest na pierwszym planie w stosunku do ochrony życia embrionu. Wprawdzie niemiecki ustawodawca postarał się, jeśli nawet rezultat obciążony jest wadą dopuszczania wyjątków, o względnie ścisłe regulacje diagnostyki prenatalnej przez prawo ochrony embrionów, jednak brak jego jednoznaczności ostatecznie przyczynił się do tego, że Federalny Trybunał Sprawiedliwości, na przykład w swoim zawile sformułowanym wyroku z dnia 6.10.2010, nie uznał za karalne uśmiercanie zbędnych embrionów, ponieważ sprawca nie zamierzał tego jako głównego działania i świadomie dominującego oraz zgodził się na nie wyłącznie jako na nieuniknione, niepożądane następstwo działania na rzecz matki. W prawie o ochronie embrionów pocieszające jest jednak jednoznaczne odrzucenie sztucznych zmian w ludzkich komórkach rozrodczych, tworzenie klonów, chimer i hybryd. W międzyczasie ustawodawca w Niemczech szczegółowo uregulował wymogi związane z diagnostyką preimplantacyjną w odnośnym dekrecie z 21 lutego 2013 roku, przy czym nie należy zapominać podejmowanych wysiłków na rzecz ograniczenia i względnie ścisłej strony formalnej, co nie zmienia faktu, że diagnostyka prenatalna, chociaż w ograniczonej formie, została uznana za dopuszczalną. Było to kolejne ugodowe rozpatrzenie konkurencyjnych interesów prawnych. Kompromisslerische Abwägungsbetrachtung konkurrierender Rechtsgüter. W związku z tym musiały zostać poddane ocenie także badania nad embrionalnymi komórkami macierzystymi, które przez niemieckie ustawodawstwo zostały dozwolone dopiero ostatnio po przedłużonym terminie legislacji, chociaż chodzi wyłącznie o embriony powstałe poza Niemcami. Takiego stanowiska na pewno nie można nazwać konsekwentnym. Powołując się na wolność badań i nauki, wykorzystuje się artykuł 5 Konstytucji na rzecz dopuszczalności tego rodzaju postępowania, nie zwracając uwagi na wewnętrzne ograniczenia wolności nauki, które wręcz narzucają się w przypadku prawa do ochrony życia. Należy znów podkreślić, że także ważna skądinąd wolność w nauce nie zwalnia z obowiązku wobec prawa. Wspomniany wcześniej wyrok w sprawie Bristla, w którym chodziło o możliwość opatentowania komórek nerwowych progenitorowych, prekursorowych, utworzonych z embrionalnych komórek macierzystych dla celów terapeutycznych, leczenie wad neurologicznych, pokazuje ponadto, chociaż w rezultacie odrzucony, także ekonomiczne komponenty badań naukowych. Przed problemem etycznym staje także naukowiec, który w swoich zasadniczo godnych uznania badaniach z zakresu nowych metod terapii posługuje się zrodzonymi gdzie indziej embrionami. Poprzez swoje zachowanie wpływa on na to, że tworzy się klimat tolerancji i akceptacji wobec uprzedniej produkcji embrionów. Należy ponadto jeszcze raz podkreślić, że także ekonomiczne interesy producentów embrionów. Poza tym, nie rozstrzygając decydująco, zgodnie ze stanem wiedzy medycznej, konieczność badania embrionalnych komórek macierzystych nie powinna być prowadzona według obecnych osiągnięć nie generujących problemów badań na dorosłych, somatycznych komórkach macierzystych. Diagnostyka preimplantacyjna, pomijając jej bezprawność, niestety służy także do tego, aby zdecydowanie osłabić społeczną świadomość wspólnego życia z niepełnosprawnymi przez często, wprawdzie niewypowiadane, ale bez wątpienia obecne myślenie, że w świetle współczesnych metod nie ma już potrzeby, aby istnieli niepełnosprawni. eutanazja. Innym istotnym obszarem pełnej ochrony życia jest problematyka eutanazji. Jak dotąd według niemieckiego prawa, paragraf 216 kodeksu karnego, eutanazja aktywna niedozwolona jest w każdym przypadku, mimo że w konkretnych sytuacjach niekiedy trudno jest ją odróżnić od eutanazji pasywnej. W tym miejscu należy najpierw odnotować pełny szacunek dla często trudnej sytuacji człowieka zrezygnowanego, nie uzasadnia prawa do samobójstwa. W rzeczywistości okazuje się jednak, że niektóre organizacje, m.in. Dignitas, planowo oferują pomoc w samobójstwie, poszerzając swoje normalne usługi, co jest sprzeczne ze zobowiązaniem do ochrony zagrożonych samobójstwem osób.
Was mit dem Schutzauftrag gegenüber suizidgefährdeten Menschen nicht vereinbar ist.
Rząd federalny przyczynił się do tego, że przygotowany został projekt prawa, który komercyjną eutanazję kwalifikuje jako karalne przestępstwo. O ile zaczątek zasadniczo godny jest pochwały, o tyle w rezultacie wykorzysta się go do aktywnej eutanazji. Dotyczy to nie tylko trudności w zdefiniowaniu komercyjnej eutanazji. Powoływane organizacje bez większych trudności mogą określać się jako użytku społecznego, ile zwłaszcza ograniczenia odpowiedzialności karnej do komercyjnej eutanazji, co z powyższego pozwala wyprowadzić wniosek o niekaralności za niekomercyjną tego typu pomoc. Ostatecznie podobnie okazało się, że nierozporządzalność ludzkim życiem nie jest traktowana wystarczająco poważnie.
Letztlich zeigt sich hier wieder, dass mit der Unverfügbarkeit menschlichen Lebens nicht ausreichend ernst gemacht wird.
Małżeństwo i rodzina. Kolejnym polem styku katolickiej koncepcji moralności z ustawodawstwem państwowym jest obszar małżeństwa i rodziny. Artykuł 6 ustęp 1 postuluje w tym względzie, że małżeństwo i rodzina znajduje się pod szczególną ochroną państwa. Artykuł 6 ustęp 2 dodatkowo wzmacnia te elementy poprzez stwierdzenie, że naturalnym prawem rodziców i na nich w pierwszym rzędzie spoczywającym obowiązkiem jest opieka i wychowanie dzieci. W związku z tym pojawiła się poważna zmiana koncepcji. W miejsce dominującego wcześniej poglądu, że małżeństwo i rodzinę wywodzi się z dobrowolnego związku mężczyzny i kobiety oraz ze zrodzonych z niego dzieci, pojawił się szerszy pogląd na ten temat, że małżeństwo nie ogranicza się do mężczyzny i kobiety, lecz musi zostać rozszerzone w sposób wolny od dyskryminacji na wspólnoty homoseksualne. Przy całym respekcie dla odmiennej orientacji seksualnej należy jednak przypomnieć, że małżeństwo i rodzina znajdują się pod szczególną ochroną państwa i że nierówne stany rzeczy nie powinny być traktowane jako równe. Już dla zachowania naszego narodu państwo zdane jest na małżeństwo, bezinteresownie dążące do posiadania potomstwa i wkład zrodzonych z tego dzieci, umowę międzypokoleniową, na rzecz społeczeństwa. O ile zachodzą zasadniczo nierówne stany rzeczy, perspektywa niedyskryminowania niczego nie wnosi.
Insoweit liegen grundsätzlich ungleiche Sachverhalte vor, sodass der Gesichtspunkt der Nichtdiskriminierung nicht trägt.
Daleko idące zrównanie związków homoseksualnych. Rozwój polityczno-prawny pierwszy raz znacząco zrównał związki homoseksualne z klasycznym małżeństwem i rodziną dzięki ustawie o partnerstwie życiowym z dnia 16 lutego 2001 roku. Zrównania tego w żaden sposób nie da się pogodzić z jasno wyakcentowaną szczególną ochroną małżeństwa i rodziny. Jeśli wszystko traktowane jest na równi, to gdzie znajduje się to, co wyjątkowe? Ta wyraźnie hołdująca duchowi czasu reorientacja umocniła się następnie w orzeczeniu Federalnego Trybunału Konstytucyjnego na temat prawa spadkowego rozwiedzionych małżonków, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa urzędników państwowych, a ostatnio w dopuszczeniu tzw. sukcesywnych adopcji i ponadto znalazła się także w orzeczeniach Federalnego Sądu Pracy i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wolno w tym miejscu zapytać, czy Federalny Trybunał Konstytucyjny nie przekroczył w tej rewolucji swoich kompetencji i poniekąd nie stał się aktywnym twórcą zamienników prawa lub, jak niektórzy twierdzą, stróżem społeczeństwa, od którego wymagano by decyzji.
Dessen Entscheidung es insofern bedurft hätte. Spezialfall adopcji.
Szczególny przypadek adopcji.
Ob diese bemühte umfassende
Wolno wysunąć wątpliwość, czy osiągnięte z trudem pełne zrównanie z konwencjonalnym małżeństwem także przy adopcji zorientowane jest na dobro dziecka. W kręgach katolickich odnotowuje się ciągle na nowo fakt, że zdrowy rozwój dziecka potrzebuje owocnego napięcia między mężczyzną i kobietą, którego nie gwarantują partnerzy homoseksualni. W nawiązaniu do tego można przywołać ważne opracowanie z pewnością niezbyt bliskiego kościołowi filozofa Mischerlicha na temat społeczeństwa bez ojców. Nie powinno także lekceważyć się problemu feminizacji grona pedagogicznego i zawodów socjalnych z ich widocznym deficytem właściwego rozumienia roli dziecka. Generalnie mało zorientowana na dobro dziecka jest także planowana regulacja o poufnych narodzinach i anonimowym oddaniu dziecka, przy których matka powinna mieć nieograniczone prawo do trwałej anonimowości. Może istnieć zrozumiała potrzeba anonimowości w aktualnej trudnej sytuacji, ale nie może ona jednak obowiązywać w ten sam sposób po upływie długiego czasu. Istnieje bowiem całkowicie konkurencyjne prawo dziecka do poznania swojego pochodzenia.
Für die Anonymisierung mag in der aktuellen Bedrängnissituation ein verständliches Bedürfnis bestehen. Dies kann jedoch nicht in gleicher Weise nach langen Zeitabläufen gelten. Es gibt ja eben durchaus ein konkurrierendes Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Herkunft.
Nie można powstrzymać się od wrażenia, że chodzi tu o umocowanie praw homoseksualistów względnie matki dziecka bez odpowiedniego szacunku dla konkurencyjnych wymogów drugiego podmiotu prawa. Przypomina to o nieproporcjonalnym akcentowaniu suwerenności kobiety przy przerywaniu ciąży. Zasiłek opiekuńczy. Wreszcie wiąże się z tym, nie mając jak na razie prawnie zobowiązującego rozstrzygnięcia, spór o tak zwany zasiłek opiekuńczy, to jest to państwową zapomogę dla rodziny, która nie chce oddać swojego małego dziecka do 3 lat do ośrodka opiekuńczego, lecz idąc za radą wielu psychologów dziecięcych woli wychowywać je w warunkach domowych, ośmieszony przez zainteresowane strony nazwą herpremii, premia za gotowanie. Także tutaj jest jasne, że pierwszorzędne prawo rodziców do wychowania artykułu 6 ustęp 2 wypierane jest przez nieszczęsny sojusz grup zorientowanych w sprawie wychowania na państwo z interesami gospodarki co do dostępności matek na rynku.
Mit Interessen der Wirtschaft an der Verfügbarkeit der Mutter für die Arbeitswelt zurückgedrängt wird.
Relacje państwo-kościół, wolność wyznania. W odniesieniu do relacji państwo-kościół istnieją ważne momenty styczne w świetle artykułu 4, wolność wyznania, artykułu 5, wolność przekonań, artykułu 6, prawo rodziców do wychowania i zgodnego z nimi artykułu 140 Konstytucji, utrzymującego w mocy przejęte artykuły z prawodawstwa Republiki Weimaru z 1919 roku, artykuł 136, 137, 138, 139 i 141 Konstytucji Rzeszy Niemieckiej. Na podkreślenie zasługuje najpierw preambuła Konstytucji, w której stwierdza się, że świadomi odpowiedzialności przed Bogiem, nawet jeśli nie postrzega się tego jako formuły religijnej, wyraża ona jednak pocieszający odwrót od skłonności totalitarnych państwa narodowego socjalizmu na płaszczyznę metafizyczną, która nie wiadomo dlaczego nadal jawiła się niektórym laickim siłom w Niemczech jako zaangażowana religijnie. Punktem wyjścia relacji państwu-kościół, która w Niemczech została uregulowana przez konkordat między Stolicą Świętą i poszczególnymi landami, jest artykuł 4 w pewnym powiązaniu z artykułem 5, który gwarantuje wolność wyznania. Kościół w sferze publicznej. O ile regulacja ta wydaje się zrozumiała, o tyle w konkretnych przypadkach jest ona jednak przedmiotem sporu. Wprawdzie sprawowanie nabożeństw nie jest jeszcze przedmiotem ograniczeń, ale oficjalne formy praktykowania religii, jak bicie w dzwony i procesje, ostatnie dodatkowe chronione przez prawo do wolności zgromadzeń, artykuł 9 Konstytucji, napotykają już laicki opór zmierzający do rugowania Kościoła z przestrzeni publicznej pod hasłem tzw. negatywnej wolności religijnej.
Unter Betonung der sogenannten negativen Religionsfreiheit. Bisher sind diese Kirchen.
Manifestacje kościelne jak dotąd istnieją, regularnie zabezpieczane przez wymiar sprawiedliwości, nie tylko ze względu na szacunek dla kontynuowanych przez nie tradycji posiadających wielkie znaczenie dla większości społeczeństwa. Także nadal gwarantowane jest zachowanie kościelnej genezy dni świątecznych. Dzieje się to zresztą dzięki zadziwiającemu współdziałaniu raczej oddalonych od Kościoła, zajmujących się wolnym czasem związków zawodowych z kręgami kościelnymi. Zupełnie inaczej wygląda przez to sprawa świętowania niedzieli. Z motywów ewidentnie komercyjnych czyni się tu niejednokrotnie poważne wyjątki co do ciszy niedzielnej, które będą się jeszcze umacniać. Podobnie sprawa ma się z rozluźnieniem działalności rozrywkowej w dniach świątecznych, która coraz mniej odpowiada pierwotnemu charakterowi tego rodzaju dni.
Immer weniger gerecht werden. Kruzifixe.
Krzyże. Znacznie ważniejsze są jednak spory o krzyże w salach sądowych i szkołach. W przypadku sal sądowych krzyż uznawany jest zasadniczo jako odziedziczony symbol zachodnioeuropejskiej tradycji, nie wywierający przymusu na strony postępowania. Trudniejsza sytuacja jest z krzyżami w szkole. W tym względzie Federalny Trybunał Konstytucyjny w swoim niejednogłośnym orzeczeniu z 16 maja 1995 roku dał pierwszeństwo negatywnej wolności religijnej pojedynczego, bezwyznaniowego ucznia wobec pragnienia zachowania krzyża przez znaczną większość. Bardziej zachowawcze w tym względzie było orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 18 listopada 2011 roku. W związku z tym mówi się niejednokrotnie o zmuszaniu bezwyznaniowego ucznia, nierealnym i naciąganym, o sytuacji nacisku, którą miałaby powodować nieodpowiednia konfrontacja z nazwanym przy krzyżu cierpieniem i której poza tym przypisuje się także charakter reklamy.
Und der darüber hinaus auch noch Werbungscharakter unterstellt wird.
Niekiedy zdumiewamy się tym, jakie mamy w Niemczech zmartwienia. Jednak także obrońcy krzyża w przestrzeni publicznej rozumieją często krzyż wyłącznie defensywnie jako zabytek kultury zachodniej i panicznie unikają odniesienia do religii chrześcijańskiej. Bundesland Bawaria, najprzychylniej nastawionym jeszcze do chrześcijaństwa społeczeństwem, w wykonaniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego na temat krzyża, znalazła luźne, wolne od przesadnej, hałaśliwej walki, pragmatyczne rozwiązanie sprawy, w myśl którego przy sprzeciwie ucznia dyrektor szkoły powinien dążyć do polubownej zgody, a w razie potrzeby sprawę rozstrzygają władze szkoły.
Eine Entscheidung durch die Schulbehörde erfolgt. Schulgebet.
Modlitwa w szkole. Podobnie napięta była dyskusja w sprawie zezwolenia na modlitwę w szkole. W międzyczasie, na szczęście zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, przeforsowano takie rozwiązanie, że nie jest to zabronione, jeśli uczestnictwo jest dobrowolne, a brak uczestnictwa dyskretny.
Przepisy
dotyczące stroju. Trudniejsza jest sytuacja z przepisami co do ubioru nauczyciela. Poruszyła to nosząca chustę islamska nauczycielka z takim skutkiem, że przy tak dalece sięgających regulacjach prawa państwowego, wprowadzeniu zakazu nakrywania głowy chustą, często równocześnie towarzyszy zakaz stroju sióstr zakonnych, krzyżyków na piersiach lub innych symboli chrześcijańskich. Proste zrównanie stroju sióstr zakonnych z islamskim nakryciem głowy nie mogłoby być w rzeczywistości sprawiedliwe. Islamskie nakrycie głowy nie jest radykalnym zachowywaniem przepisów religijnych, lecz przynajmniej w takim samym stopniu symbolem politycznym, związanym z pewnym zanegowaniem integracji oraz różnych zasad niemieckiego pojmowania prawa, co zupełnie obce jest strojowi sióstr zakonnych. Zwolennicy wyrzucenia elementów religijnych z przestrzeni publicznej przy uzasadnionej rezerwie w stosunku do islamskiego nakrycia głowy w ten sposób jednakowo załatwiają odziedziczoną tradycję strojów zakonnych i chrześcijańskich symboli religijnych, co z ich punktu widzenia jest bardzo mile widziane. Wprawdzie stawia się pytanie, czy nadmierna gorliwość unikania jakiegokolwiek hipotetycznego wpływu symboli religijnych na ucznia znajduje się w zdrowej relacji do innych form oddziaływania nauczyciela na ucznia. Prawo rodziców. Prawo rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci zgodnie z artykułem 6 ustęp 2 Konstytucji, mimo wielu zwolenników kurateli państwowej, szczęśliwie nie zostało jak dotąd zakwestionowane. Dotyczy to także związanego z nim prawa do zakładania prywatnych szkół, szkół zastępczych opartych na ideowych podstawach artykułu 7 ustęp 4 Konstytucji, które zresztą cieszą się coraz większym powodzeniem. Państwowa lekcja religii. Szczególne znaczenie dla zagwarantowania państwowych lekcji religii ma artykuł 7 Konstytucji. To nadal obowiązujące we wszystkich Bundeslandach prawo, z wyjątkiem Bremy, która państwowych lekcji religii nie posiadała już przed konstytucją z roku 1949, coraz bardziej jest podważane. W miejsce dotychczasowej państwowej lekcji religii powinny wejść przedmioty neutralne, jak wartości i normy, czy umiejętność życia, etyka, religia. W ten sposób postąpił Bundesland Brandenburgia, przy czym z powodu zaskarżenia przez rodziców do Trybunału Konstytucyjnego, które jednak na skutek kompromisu stało się bezprzedmiotowe, jak dotąd nie doszło do rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego. Oczekiwany jest dalszy rozwój sprawy. Konkordat. Jak już wspomniano, relacje państwo-kościół w Niemczech w całości uregulowane są przez konkordat zgodnie z artykułem 140 Konstytucji. Duszpasterstwo w instytucjach, duszpasterstwo w szpitalach. Jak dotąd w toku rozpowszechniania się kultu religijnego na obszarach stycznych państwa i kościoła, nie stoją one, jak wiadomo, naprzeciw siebie bez żadnych odniesień. Duszpasterstwo w instytucjach i duszpasterstwo w szpitalach nadal są uregulowane zadowalająco. Duszpasterstwo wojskowe. Bardziej krytycznie postrzegane jest duszpasterstwo w wojsku, które jako naruszenie zasady neutralności państwa i ze względu na opłacanie przez państwo umieszcza się wśród niedopuszczalnych przedsięwzięć instytucjonalnych kościoła, jednak jak dotąd nie zostały podjęte w tym zakresie zmiany. Następnym powodem szczególnego zdenerwowania dla kręgów są, zresztą opłacane przez Kościół, pobór podatku kościelnego, utrzymywanie państwowych wydziałów teologicznych i tak zwane dotacje dla kościołów. Podatek na Kościół. Jeśli chodzi o państwowy pobór podatku kościelnego, od którego można zresztą relatywnie łatwo się uchylić, nie wykracza to poza techniczno-organizacyjne udogodnienie na rzecz kościołów i należy wiązać je z brakiem odszkodowań za wywłaszczone dobra kościelne w czasie sekularyzacji ustawy sekularyzacyjnej z roku 1803.
Hauptschluss von 1803 zu sehen. Theologische Fakultäten.
Wydziały teologiczne. Jeśli chodzi o państwowe wydziały teologiczne, nie można zaprzeczyć, że teologia zaliczana jest do literatury uniwersalnej. Jako ważny element należy do kanonu nauki. Nie powinno się dążyć do zawężania jej ważnego etycznie i kształtującego wartości wkładu. Niepojęte jest jednakże to, że akurat w kontekście sporów teologów z Urzędem Nauczycielskim Kościoła ciągle na nowo pojawia się żądanie, aby samą teologię wykluczyć z ram Kościoła. Dotacje państwowe. W sprawie dotacji państwowych dla kościołów, wynagrodzenia biskupów, ochrona kościelnych zabytków, najpierw ponownie trzeba wyraźnie stwierdzić, że podobnie jak państwowy pobór podatku kościelnego, należy traktować to jako rekompensatę za brak odszkodowań za wywłaszczone dobra kościelne w czasie sekularyzacji, ustawy sekularyzacyjnej z roku 1803, wprowadzoną regularnie dopiero w ustawodawstwie Republiki Weimarskiej w 1919 roku. Mimo to na skutek ostatnich zdarzeń dotyczących jednego biskupa pytanie to ponownie pojawiło się w centrum sporu. Dla ważnych sił politycznych jest jednak jasne, że odejście od zasady corocznego dotowania uruchomiłoby wysokie koszty opłat, na które na razie nie godzą się także kręgi mało związane z Kościołem.
Eine hohe Ablösesumme auslösen würde, von der daher auch die wenigen weniger kirchennahen Kreise einstweilen absehen.
Kościelne prawo pracy. Dla pewnych kręgów laickich problemem wymagającym rozwiązania jest kościelne prawo pracy wynikające z wewnętrznego prawa kościelnego, ze szczególną formą wspólnoty pracy, która nie jest naznaczona opozycją między pracą a kapitałem. Oczywiście związki zawodowe obecnie wyraźnie zwalczają ten przemyślany kompromis kościelnego przywileju, co potwierdzają różne orzeczenia Sądu Pracy.
Wie verschiedene Entscheidungen der Arbeitsgerichte zeigen, nunmehr deutlich voran.
Ochrona godności. Mało pocieszającym rozdziałem jest także masowe naruszanie godności dostojników kościelnych i mówienie z pogardą o treściach wiary. Odnośne przepisy kodeksu karnego, paragraf 166, szydzenie z wyznań wspólnot religijnych i związków światopoglądowych, paragraf 167, zakłócanie praktyk religijnych, jak i paragraf 185, znieważanie, praktycznie w tym kontekście w ogóle nie są już stosowane, a podpadające pod nie publikacje pozostają bezkarne, także w sferze prawa cywilnego, o zaniechaniu naruszania prywatności ze względu na zasadę zasadniczą gwarancję wolności przekonań w artykule 5 Konstytucji.
Unter Bezug auf die grundgesetzlich garantierte Meinungsfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz, sanktionslos.
Jest to tym bardziej zdumiewające, gdyż artykuł 5 Konstytucji nie postuluje nieograniczonej wolności przekonań, lecz pozwala znaleźć jej granice w prawach osób trzecich.
Besonders peinlich sind in diesem Zusammenhang Berichterstattungen wie in der Taz Berlin.
Szczególnie przykre w tym względzie są sprawozdania prasowe, na przykład Die Tageszeitung Berlin, w których papieży określa się mianem stare lenie, którzy zajmują się wyłącznie ezoterycznymi rupieciami, lub papieża Benedykta wyśmiewa się jako Hitlerjugend. Absolutnie pozbawione smaku i pełne pogardy jest bezkarne publikowanie czasopisma Titanic, które odnosząc się do niedyskrecji Watykanu ukazują papieża z dużą żółtą plamą na białej sutannie. To zmasowane nieposzanowanie godności kontynuowane było następnie w innych pozbawionych smaku układkach. Można sobie wyobrazić, co wywołałoby podobne obrażanie islamu lub judaizmu. Konkluzja. Ten naturalnie niepełny przegląd moralnego podejścia do Kościoła i uwzględnienie tego w państwowym systemie prawnym pokazuje wyraźny rozdział. Według mnie należy stwierdzić, że na terenie ustawodawstwa odejście od prawa naturalnego na rzecz normatywnego określania celu miało miejsce ze względu na reakcję na ducha czasu.
Auf den Zeitgeist stattgefunden haben.
Wprawdzie Kościół katolicki wobec tych skwapliwych reform ciągle jeszcze okazuje się co najmniej czynnikiem opóźniającym, jednakże nie ma on trwałego oddziaływania. W tym kontekście szkoda, że niestety Kościół ewangelicki ujawnia wyraźną rezerwę wobec pytań światopoglądowych, co generalnie nie służy wspólnej skuteczności chrześcijańskich wystąpień. Jeśli chodzi o obszary prawno-kościelno-państwowe, oczywiście mamy w Niemczech ciągle jeszcze konstruktywną współpracę między państwem i Kościołem na bazie równouprawnienia i lojalnego partnerstwa. W naszym rozumieniu neutralność państwa oznacza nie tyle obojętność lub laickie uprzedzenie, ile wielostopniowy parytet. Nie należy jednak pomijać starych starań kręgów wrogich Kościołowi, jak na przykład Związku Humanistycznego, który zwalcza katolicki system wartości i tropi jego organizacyjne kontakty z państwem, wręcz ze średniowieczną pasją. Znacznie bardziej luźnym podejściem mogłoby być uzupełniające się partnerstwo między państwem i Kościołem, zwłaszcza że państwo musi sięgać do podstawowych wartości, których samo nie może stworzyć. Niemcy dobrze radzą sobie z tym systemem i nie ma podstaw, aby narażać na poważny uszczerbek to, co razem wypracowano dla społecznego pokoju, jak też na ogromne następstwa finansowe dla państwa przy wycofaniu się Kościoła z obszaru socjalnego i szkolnego. Wierzymy w zwycięstwo wspólnego rozumu, czy jako chrześcijanie w zbawienne działanie Ducha Świętego. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękujemy panu doktorowi za przybliżenie nam sytuacji katolicyzmu w Niemczech. Kolejny wykład wygłosi dla nas pan profesor Tulio Alvarez z Wenezueli. Jest profesorem na Katolickim Uniwersytecie Andres Bello, Uniwersytecie Centralnym w Wenezueli i Uniwersytecie Montevilla. Jest doktorem prawa, absolwentem teologii, historii, wykładowcą wielu przedmiotów z zakresu historii prawa, filozofii, prawa konstytucyjnego i praw człowieka. Jest prezesem organizacji Federación Verdad Venezuela, broniącej praw człowieka w Wenezueli. Jest również koordynatorem Komitetu Ekspertów, który złożył raport o licznych podejrzeniach oszustw wyborczych w referendum w sprawie odwołania Hugo Chaveza w 2004 roku. Pan profesor wygłosi wykład zatytułowany Wkład chrześcijaństwa do powszechnego humanizmu integralnej sprawiedliwości. Prosimy bardzo.
Antes que nada, mi agradecimiento.
Na początku chciałem serdecznie podziękować władzom uczelni i oczywiście profesorom,
hermanos en la fe,
braciom w wierze.
Envío también agradecimiento de parte de mis rectores.
Chciałem przesłać również podziękowanie ze strony rektorów tych uczelni, w których mam okazję pracować. Andres Bello, Centralny w Wenezueli. Właściwie moje wystąpienie składa się z dwóch części, albo można powiedzieć, że są to dwie konferencje. W pierwszej części będę chciał wskazać na wkład chrześcijaństwa w szeroko rozumiany humanizm integralny, a w drugiej części będę chciał opisać sytuację, która ma miejsce obecnie w Wenezueli, sytuację polityczną, którą przeżywa mój kraj.
A manera de introducción.
W ciągu ostatnich trzech dekad, może tytułem wprowadzenia, pierwsze zajęcia z prawa konstytucjonalnego, na które przychodzili młodzi ludzie, zadowoleni, że rozpoczynają swoje studia z prawa, pragnąłem poświęcić na podkreślenie wpływu wiedzy teologicznej na kształtowanie się myśli politycznej, która ostatecznie doprowadziła do procesu instytucjonalizacji władzy. W ciągu tych lat zwracałem uwagę na sposób, w jaki chrystusowe przesłanie wolności, przynoszące z sobą nowość prymatu godności ludzkiego bytu i opcję preferencyjną na rzecz marginalizowanych, stało się założeniem wyższego prawa, które pragnie chronić ludzkość przed perwersjami autorytarnymi i totalitarnymi. Muszę przyznać, że podczas moich studiów teologicznych odkryłem nieoceniony skarb. Chodzi o metodę, która pozwala powiązać objawienie chrześcijańskie z sytuacjami historycznymi, w których żyli kobiety i mężczyźni, a które to czasy charakteryzowała wola transformacji społecznej i politycznej. Potwierdza to, że istnieje pewna interakcja między ludzką refleksją nad Słowem Bożym i kontekstem społecznym każdego momentu historycznego. Odkryłem zbieżność tych, w cudzysłowie, miejsc teologicznych, w których teologowie skupiali się na znalezieniu argumentacji w obronie istotnej doktryny wiary z źródłem argumentacyjnym używanym w kontekście fundacyjnym myśli konstytucjonalnej. Jednocześnie tym, co odnosi się do prawodawstwa różnych państw, światło objawienia i przesłanie chrześcijańskie same w sobie tworzą system obrony, który pozwala na potwierdzenie danego porządku doczesnego jako znaku sprawiedliwości. Lub przeciwnie, jako katolicy możemy jasno rozpoznać niegodziwość tyranów, która odbija się wyraźnie w regułach, które oni pragną narzucić społeczeństwu. Ale tym, co najwznioślejsze w wkładzie chrześcijaństwa w odniesieniu do procesów transformacji normatywnej jest określenie kodu humanistycznego, które stanowią błogosławieństwa nieznane aż do czasu objawienia definitywnego w Chrystusie. Na bazie prototypu kobiety i mężczyzny, własnej tożsamości chrześcijańskiej, utkano płaszcz braterstwa, który doprowadził najpierw do zmniejszenia form zniewolenia, a następnie do uznania niezbywalnych praw, pierwszych i wcześniejszych, od istnienia samego państwa. W ten sposób moje wystąpienie rozpocznie się od refleksji nad relacją między religią, władzą a prawem. Następnie spróbujemy prześledzić historię wkładu chrześcijaństwa w ewolucję systemów prawnych. I na koniec przytoczę kazus mojego kraju, Wenezueli, jako przykładu zniekształcania prawa, jego instrumentalizacji jako narzędzia służącego jedynie do utrzymania nierównościowego systemu rządów, w którym systematycznie łamie się prawa człowieka. Drugi punkt. Zobowiązanie chrześcijanina w dostosowywaniu prawa do sprawiedliwości integralnej. Nie można rozważać religii w oddzieleniu od prawa, jakby w oddzielnych przedziałach. Wręcz przeciwnie. Nasza wiara jest podłożem norm, czy to dzięki inspiracji prowadzącej do rozniecania tego ognia sprawiedliwości, czy też przez obronę powszechnych zasad, które znalazły się w prawie naturalnym jako ostatecznym źródle obowiązywalności prawa. Owe normy powinny być z nim zgodne, z owym źródłem. Ale nie pomylmy tej głębokiej interakcji z tym, co było stałym doświadczeniem historii ludzkości. Mam na myśli tutaj wykorzystywanie wierzeń religijnych do umocowania władzy doczesnej nad kobietami i mężczyznami. Ta tendencja, która tragicznie może zostać zakwalifikowana jako powszechna i zwyczajna, stanowi deprawujący element we wszystkich religiach. Nabiera również szczególnego profilu w historii Kościoła katolickiego. Chodzi o wybiórcze wykorzystywanie Pisma Świętego, aby zniszczyć coś, co powinno być niekwestionowalną zasadą, mianowicie podporządkowanie struktur i władz rządom opartym na prawach fundamentalnych ludzkiego bytu, przekształcając ją w doktrynę, w której narzuca się postrzeganie państwa jako narzędzia dominacji. Najlepszym przykładem była wygodna interpretacja zalecenia zawartego w liście do Rzymian w 13 rozdziale. Oddać każdemu to, co mu się należy, nie jest nakazem, który trzeba spełnić jednostronnie, bez żadnego zwrotu. Myślenie świętego Pawła jasno podporządkowuje świadczony szacunek, uznanie i cześć takiemu postępowaniu rządzącego, dzięki któremu ten na ów szacunek zasłuży. Jestem przekonany, że to przesłanie odpowiada sytuacji historycznej, która skłoniła świętego Pawła do nacisku na takie zachowanie, które wyrazi szacunek dla władzy, ale w stopniu, w którym ona pochodzi od Boga. Imperium Rzymskie mogło szybko i bezlitośnie zgładzić tych, którzy zaczynali określać siebie jako chrześcijanie. I w ten sposób w istocie zaczęło postępować. Ale znaczące w liście do Rzymian i całej Ewangelii jest przesłanie o niemożliwości tego, aby rządzący, który byłby narzędziem Boga, mógł pełnić swoją rolę, używając opresji i wprowadzając kulturę śmierci. Z tego wynika, że tyran sprzeciwia się mandatowi boskiemu, oddala się od porządku boskiego, a w konsekwencji sytuacja opresji stanie się znakiem do rozpoznania przez chrześcijanina. A jeśli wyjdziemy od wizji sumienia, jako instancji służącej człowiekowi do oceny jego postępowania, trzeba stanowczo potwierdzić możliwość odrzucenia niesprawiedliwego prawa, opresyjnego porządku prawnego i samej władzy, która przez sam fakt odejścia od dobra wspólnego traci całą swoją legitymację do rządzenia. Ta postawa odpowiada tożsamości w manifestowaniu tego, co ludzkie, duchowej stałej w kobiecie i mężczyźnie. A koniecznym odniesieniem będzie ustanowienie pewnych wartości etycznych, które rozstrzygają o naszym postępowaniu. Z punktu widzenia Kościoła katolickiego, dobro moralne odpowiada pragnieniu bytu ludzkiego, który spontanicznie kieruje się do jego pełnej realizacji, określanej przez naturalną zdolność do poznawania tego, co dobre. obowiązki, które rodzą się w cieniu tego celu, nie są narzucane zewnętrznie, lecz przez ukierunkowanie rozumu praktycznego, wskazującego podmiotowi moralnemu rodzaj działania zgodny z fundamentalnym dynamizmem i konieczny dla jego bytu, aby osiągnąć szczęście. Wśród naturalnych dynamizmów, które zachodzą w osobie ludzkiej, wyraźnia się skłonność do poznania prawdy o Bogu. Sumienie jest nacechowane wartościami etycznymi i dla większości ludzi fundamentalnym źródłem tych wartości jest wiara w Boga, w naszego Boga. Są to te same wartości, które są produktem zbieżności, co spaja kod tego, co ludzkie, według wewnętrznego wezwania. Świadomość każdego katolika, zwłaszcza w tych czasach kulturowej dominacji materializmu i komunikacyjnej globalizacji antywartości, zakłada znajomość bytu, w którym powinno się potwierdzić bez żadnych rozbieżności wartości moralne i odrzucić niegodziwość i manipulację. Jak to tłumaczy święty Tomasz, definiując przykazanie, na którym opierają się wszystkie inne nakazy prawa naturalnego, czyń dobro i unikaj zła, ludzkie działania, będąc oświecone przez rozum, są skierowane ku celowi, który z konieczności będzie lub będzie się wydawał dobrym. Jeśli nie byłoby tego racjonalnego ukierunkowania, wówczas nie kierowalibyśmy się ku niemu. W ten sposób nie można byłoby usprawiedliwić innej funkcji sumienia, która polega na domaganiu się właściwego działania i potępianiu niewłaściwego postępowania. Oznacza to indywidualne działanie, którego jednak nie można doprowadzić do skrajności, czyli prywatyzacji doświadczenia etycznego, jak przestrzega Bastianelli, poddając się pokusie oddzielania tego, co etyczne, od sfery społecznej. Między innymi dlatego, że jeśli sfera moralności jest określana w kategoriach mojej intymnej relacji z sumieniem, bez interwencji innych, przyjmowałbym postawę sumienia moralnego, które byłoby radykalnie naznaczone brakiem zainteresowania innymi. Taka perspektywa moralności zainteresowanej jedynie sobą jest prostą drogą do niemoralności, gdyż całkowicie przeciwstawia się celowi życia moralnego, to znaczy oddania się innym w akcie wolności i odpowiedzialności. Proces tworzenia prawa i funkcjonowanie porządku prawnego zakładają sumienie, ale także myślenie o tym, co wspólnotowe, o dobru wspólnym i o społeczeństwie jako jednym z wyższych dóbr, które objawiają humanizm we współżyciu narodów. Poza tym sumienie posiada odniesienia, które przekraczają rzeczywistość ludzką, ponieważ nakłada poczucie transcendencji, które skłania mnie do realizacji aktów i rozwoju takiej formy życia, która odpowiadałaby moim wierzeniom. Dlatego katolik nie może być jakimkolwiek prawodawcą, przymykającym oczy na akceptację przepisów, które występują przeciw życiu i wolności. Przystosowanie się do okoliczności ze względu jedynie na czysty interes polityczny nie będzie w zgodzie z kodem postępowania mającym formę nadprzyrodzoną, którzy sami sobie narzuciliśmy. Polityk, prawodawca i ogólnie każdy katolik pełniący funkcje publiczne wcześniej czy później będzie musiał zmierzyć się z wyzwaniem polegającym na dokonaniu wyboru między naśladowaniem Chrystusa jako ostatecznym objawieniem, a adoracją bożków tego świata wyrażających się w materii, marginalizacji moich bliźnich i w grzechu społecznym, który narzucają popełniający niesprawiedliwość. A nie jest łatwym zadaniem znoszenie presji tych sektorów, które są wrogie wobec Kościoła. Pomiędzy dwiema skrajnościami. U zarania konstytucjonalizmu jednym z głównych wyzwań, z którym zmierzył się ruch wolnościowy, było manipulowanie wiarą w walce o władzę. Ta praktyka, która rozciąga się na całą historię oraz postawiła wielu wierzących na pozycjach przeciwnych wolnościom i stawiających opór procesom transformacji. Chodzi o to, co nazywamy teologią podległości, podporządkowania, która utożsamiła regułę sukcesji politycznej z mandatem apostolskim, a to doprowadziło w pewnym okresie do uświęcenia ukrytego autorytaryzmu w absolutyzmie i legitymacji uzurpacji posiadania rozstrzygającej decyzji dotyczącej społeczności. Natrafiamy tutaj na drugą skrajność, z którą powinno się zmierzyć sumienie katolickie, a które posiada szczególny wyraz w intelektualnej represji stosowanej przeciw rodzącemu się ruchowi niepodległościowemu w Ameryce Łacińskiej w XIX wieku. Wyrządza się wielką szkodę, gdy utożsamia się religię z tą niegodziwością, jak to miało miejsce podczas rewolucji francuskiej, głęboko antyklerykalnej. I ta interesowna wizja umieszcza wiarę jako wroga wolności, bez wskazania, że prawo naturalne i przesłanie chrześcijańskie były przecież podstawą powszechnej deklaracji praw człowieka i obywatela. Poza oczywiście dyskursem o wolności, równości i braterstwie, które tak oddzieliły Jakubinów od ich własnej praksis. Dziś nadal obowiązuje zasada, w myśl której katolicy, podobnie jak wszyscy pozostali obywatele, mają prawo i zarazem obowiązek uczciwie poszukiwać prawdy, krzewić prawdy moralne dotyczące życia społecznego i bronić ich dozwolonymi środkami. Oznacza to, że właściwie ukształtowane sumienie chrześcijańskie nie pozwala nikomu przyczyniać się przez oddanie głosu do realizacji programu politycznego lub konkretnej ustawy, które podważają podstawowe zasady wiary i moralności, przez propozycje alternatywne wobec tych zasad lub z nimi sprzeczne. Jako że wiara stanowi niepodzielną jedność, jest logiczne, że skupianie się wyłącznie na jednej z zasad wiary przyniosłoby szkodę całości katolickiego nauczania. Małą przysługę wyrządza swej wierze katolik, gdy posługuje się religią jako swego rodzaju środkiem nasennym, który usypia narody i wydaje je na los poddaństwa, lub gdy promuje jedną z tych ideologii totalitarnych, które zawsze pojawiają się pod pewnym przebraniem. Usprawiedliwianie tyranii, praktyka powszechna, która spotkała w teologii podległości swoje oparcie pomimo lekcji historii. Chodzi o propozycję całkowicie oszukańczą, jeśli weźmiemy pod uwagę, że istota przesłania chrześcijańskiego ma przecież charakter wyzwalający. Polska, którą podziwiamy, jest jednym z najlepszych przykładów przeciwnego powołania, doskonałej formuły, w której naród może połączyć wiarę, świadectwo i wyzwolenie. Choć Ewangelia pozwala na pewien stopień akceptacji i uznania władzy doczesnej, to jednak nie nastąpiła podobna ocena ze strony imperium. Warto tu wspomnieć, że ten komentarz obowiązuje wobec jakiegokolwiek imperium rzymskiego. Przełożyło się to na wiele różnych świadectw męczenników i wyznawców wiary. Dzieła pierwszych apologetów i literatura patrystyczna trzech pierwszych wieków potwierdzają te zobowiązania sumienia. Objawiało się konieczne napięcie w relacji chrześcijanina do społeczeństwa i państwa, które w wielu momentach przeniosło się na prześladowanie wobec wierzących. Przemoc, która naznaczyła narodziny Kościoła. W bliższych nam czasach, gdy został ustalony już pewien modus vivendi z państwem, pojawi się bardziej tragiczny i krwawy przypadek, w których skonfrontują się jedni chrześcijanie przeciw drugim rządzonym przez swych królów. Instytucjonalizacja Kościoła doprowadziła do procesu tworzącego pewien prawny porządek kościelny, który otrzymując osobisty status chrześcijanina przenosi się na wszystkie narody. W późnym średniowieczu jednym z wielkich wpływowych prądów było prawo kanoniczne, wzmocnione jego stałym stosowaniem, które ukazało się w nauczaniu uniwersyteckim prawa rzymskiego i przez ukształtowanie się nowych zwyczajów. Miałem okazję już o tym wspomnieć. Późniejsze prawne narzędzia nie zrywają z przeszłością, a raczej są owocem syntezy wielkich prądów historii prawa Europy Zachodniej w ciągu XX wieku. A wszystkie te prądy bazują na prawie rzymskim, gdyż aż do końca XVIII wieku wraz z prawem kanonicznym było to jedyne prawo pisane. Wpływ prawa kanonicznego na świeckie prawo Europy Zachodniej jest znaczący dzięki uniwersalizmowi chrześcijańskiemu w średniowieczu oraz dzięki przyznawaniu trybunałom kościelnym wyłącznej kompetencji w licznych sprawach z zakresu prawa prywatnego, takiego jak małżeństwo. W konsekwencji wpływ jego stosowania w połączeniu ze powstaniem szkoły prawa naturalnego przyczyniły się do zbudowania bazy dla ruchu konstytucjonalnego, który napotyka elementy o szczególnym znaczeniu dla utrzymania zasady o samostanowieniu narodu i potwierdzenie wolności publicznych w deklaracjach prowadzących do uznania i gwarantowania subiektywnych praw obywatelskich. Konstytucjonalizm nie ogranicza się do nowej wizji organizacji państwa, lecz jest ruchem, który uznaje obowiązywalność pewnych praw przynależnych osobie ludzkiej, a choć mogło to stanowić pewną nowość w danym momencie historycznym, to jednak już sama religia, a tu mam na myśli konkretnie chrześcijaństwo, jeszcze zanim teksty polityczne wprost uznają status, dogmatyczny status praw, stała się nasza religia ogranicznikiem wykonywania władzy, bardziej lub mniej skutecznym, w zależności od przekonań moralnych rządzących. Dzięki temu religia na marginesie fundamentalizmów i błędów związanych ze swoim statusem systemu ludzkich wierzeń stała się korzeniem i przyczyną ograniczeń sprawowania władzy doczesnej. Historyczny rozwój prawa pokazuje jego progresywne zbliżanie się do ideału sprawiedliwości, stopniowej realizacji pochodzącej spekulatywnie od czystego rozumu. Można stwierdzić tendencję, w której fakt historyczny i to, co idealne, spotykają się ze sobą. I nie powinno to nas dziwić, ponieważ duch ludzki, który tworzy prawo historyczne, jest tym samym duchem, który o nim myśli i kontempluje go w samym sobie, subspecie eterni. Podsumowując, filozofia prawa służy za pośrednika między historią a mediacją idealności, gwarantując w ten sposób postęp prawa. Z tego pochodzi jego praktyczna rola, gdyż uczy się i przygotowuje pozytywne uznanie ideału prawnego. Dlatego dzieła teologów i filozofów wiążą się z wszystkimi wielkimi postępami politycznymi. Wystarczy przywołać jedynie kilka przykładów. Rewolucję angielską z 1688 roku, która wprowadziła niektóre z najważniejszych zasad prawa publicznego, czy rewolucję amerykańską 1774-76, rewolucję francuską z 1789 roku, które były poprzedzone i którym towarzyszyły pisma teologiczno-filozoficzno-prawne. W ten sposób studium teologii i filozofii nie jest daremnym i dobrowolnym wysiłkiem dla prawnika, ale wręcz przeciwnie. Odpowiada naturalnym i stałym wymogom ludzkiego ducha, jednemu z jego celów wewnętrznych. Najodleglejsze w czasie poszukiwania były poddawane pokusie badań deontologicznych, które swe zainteresowania kierowały ku problemowi sprawiedliwości jako wewnętrznemu i racjonalnemu fundamentowi prawa. Pod koniec XIX wieku i na progu XX wieku, pokrywając się ze zjawiskiem modernizmu, ma miejsce silna reakcja przeciw prawu naturalnemu i ogólnie przeciw tendencjom spekulatywnym czy metafizycznym myślenia. Uznawano, że filozofia prawa powinna zajmować się nie tyle abstrakcyjnym ideałem, lecz jedynie konkretną rzeczywistością, faktem historycznym i pozytywnym prawa. Ta zmiana tendencji była po części uzasadniona, ponieważ starzy autorzy Jus Naturale przyczynili się do powstania potężnej luki, zapominając o badaniach nad przebiegiem historycznym oraz nadużywając metafizyki bez wysiłku rozróżnienia i wbrew potrzebie. Była to zmiana, która pokryła się z powstaniem dogmatyki społecznej w obszarze polityki. Wiek XX był czasem konfliktów, starć ideologicznych, rewolucyjnych i kontrrewolucji. W konsekwencji w większości przypadków udało się osiągnąć zjednoczenie dzięki procesom konstytucjonalnym.
Al final, en la mayoría de los casos, se logró la integración a través de los procesos constitucionales.
Wenezuela była przykładem w tym znaczeniu, a Ameryka Łacińska, tak katolicka, jak było to tylko możliwe, wydawała się zmierzać w stronę konsolidacji ideału demokratycznego, tak zapowiadanego przez teologów, filozofów i prawników, pomimo materializmu, który spiskuje przeciwko ludzkiemu duchowi. Teraz chciałbym rozwinąć
el bochornoso caso
trudny przypadek
venezolano.
Wenezuelski.
La destrucción de la democracia,
zniszczenie demokracji przy użyciu instytucji demokratycznych.
Podobnie
jak utrzymujący dziś władzę w Wenezueli posługują się wyrażeniem socjalizm XXI wieku, aby zamaskować ustrój o pretensjach komunistycznych, naznaczony manipulacją prawa i sprawiedliwości, a pod którym dokonał się proces destrukcji narodowej, ja używam określenia autorytaryzm XX wieku, aby oskarżyć ten system. Jako latynoamerykańscy konstytucjonaliści jesteśmy przekonani co do tego, że nie wystarczy mówić o zasadach, aby te stały się rzeczywistością. Aby określić prawdziwy ustrój polityczny państwa, potrzeba ustalenia jego funkcjonowania i praktycznego zastosowania zasad przywoływanych w konstytucji. Tylko w ten sposób można stwierdzić, że istnieje państwo prawa konstytucjonalnego i demokratycznego. Zwykły przegląd konstytucji, dokonując ćwiczenia z prawa porównawczego, doprowadziłby nas do przekonania, że demokracja jest ustrojem nakazanym w nowoczesnym konstytucjonalizmie. Czy istnieje jakaś ustawa zasadnicza, której autorzy będą mieli odwagę wyznania swej tendencji autorytarnej czy totalitarnej? To w stosowaniu mechanizmów demokratycznych objawia się prawdziwy stopień wolności narodu. Chcę przez to podkreślić, że podobnie jak Polska jest modelem wyzwolenia, patrząc na wyzwolenie z perspektywy katolickiej, W trzech ostatnich dekadach ubiegłego wieku mój kraj stał się paradygmatem latynoamerykańskiej, nowatorskiej w jakiejś mierze, lekcji, w jaki sposób może zostać zniszczona demokracja za pomocą jej wewnętrznej słabości i używając tych samych mechanizmów, na których demokracja się opiera. Demokracja zakłada wartości, na których buduje się praktykę, a w przypadku Wenezueli postępowanie rządzących im zaprzecza. Wymienię tutaj jedynie niektóre z elementów tego barbarzyńskiego neokomunizmu, który pojawił się na scenie. Pierwszy punkt – demontaż państwa prawa. Czy posiadanie większości pozwala i usprawiedliwia jakiekolwiek działanie rządzących? Czy problem legitymizacji prawa ogranicza się do matematycznego rachunku, iloma głosami dysponuję w Zgromadzeniu Narodowym Wenezueli czy polskim parlamencie? Państwo prawa to pojęcie związane z ideą sprawiedliwości materialnej i myśleniem demokratycznym. To założenie jest kluczowe dla zrozumienia procesu politycznego w Wenezueli, gdyż przekraczanie i manipulacja zasadami konstytucjonalnymi w moim kraju każe mi odrzucić obowiązywalność konstytucjonalnego państwa prawa. Pierwszą z anomalii jest nowy mechanizm używania instytucji konstytucjonalnych do zniszczenia demokracji. Wszystko zaczęło się wraz ze zmianami w Zgromadzeniu Konstytucyjnym w 1999 roku. Kluczowym punktem tego procesu było określenie tego zgromadzenia jako nieograniczonej źródłowej władzy, która sama przyjęła swój statut organizacyjny, podporządkowując sobie wszystkie władze publiczne państwa i określając ich funkcjonowanie. W ramach tego założenia zgromadzenie z 1999 roku ustanowiło dekret o reorganizacji władzy sądowniczej z 18 sierpnia tego roku i stworzyła komisję legislacyjną bez zatwierdzenia jeszcze konstytucji, której uchwalenie powierzył jej naród. Zanikający najwyższy sąd, zamiast wypełnić swój obowiązek, nazywając po imieniu uzurpację, która miała miejsce, uznał ten akt, głosując stosunkiem 8 do 7 głosów i wyrażając zgodę, w której ofiarowano poparcie dla aktu, który, jak to określiła przewodnicząca tegoż sądu, Cecilia Sosa Gomez, w chwili ogłoszenia swojej dymisji, automatycznie rozwiązywał ów sąd. Wyzwolone od wszelkich kontroli, Zgromadzenie Konstytucyjne z 1999 roku kontynuowało operację demontażu i uchwaliło 25 sierpnia dekret regulujący funkcję władzy legislacyjnej, w którym zlikwidowano Kongres Republiki. Natychmiast w dniu 8 września nadzór władzy sądowniczej rozpoczął proces usuwania wszystkich sędziów republiki. Nie dokonując tego na drodze formalnego procesu sądowego, lecz zastępując ich sędziami bez stabilności skazanymi na przejściowość. Doprowadziło to do lawiny, która spowodowała upadek wszystkich władz publicznych jeszcze przed akceptacją konstytucji w referendum. W tym samym roku dokonano konsolidacji projektu absolutystycznego przez akt Narodowego Zgromadzenia Konstytucyjnego w dniu 23 grudnia, na mocy którego powołano prokuratora generalnego republiki, inspektora generalnego, sędziów Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości, rzecznika narodu, członków Narodowej Rady Wyborczej, gwałcąc procedury wyboru i mianowania, które nieco wcześniej przyjęła nowa konstytucja. Kulminacja tej strategii miała miejsce 30 stycznia 2000 roku, gdy zaakceptowano statut wyborczy szkodliwy dla reprezentacji proporcjonalnej, wyłączając pluralizm i opiekę nad mniejszościami będącymi probierzem i wartością podstawową jakiejkolwiek demokracji. Chciałbym podkreślić w tym miejscu, że po redakcji konstytucji, wedle słów jej autorów, najlepszej konstytucji świata, Zgromadzenie Narodowe rozpoczęło monumentalne dzieło twórczości prawnej, która razi swym widocznym kontrastem i pogwałceniem samej ustawy zasadniczej, którą stworzono. Choć muszę również przyznać, że to czyni jedynie w okresach, w których nie delegowało w całej pełni swych uprawnień rządowi, wobec którego jest podporządkowana na stałe poprzez prawa zwane leyes habilitantes, pozwalające premierowi rządu w sposób wolny ustanawiać prawa i statuty. Drugi punkt. Podburzanie do nienawiści i przemocy jako narzędzie spójności. Idąc za najlepszymi tradycjami ustrojów totalitarnych, gdy rewolucja boliwariańska poczuła się umocniona przejęciem władz publicznych, pokazała swoją prawdziwą naturę. Hugo Chávez Frías, wojskowy dowodzący dwoma zamachami stanu w 1992 roku i który będąc liderem politycznym opisywanego tu procesu aż do swej śmierci w tym roku, przestał zachowywać pozory i rozpoczął systematyczny proces nawoływania do nienawiści i przemocy, który doprowadził do szybkiego podziału między Wenezuelczykami. W dniu 10 grudnia 2001 roku, przemawiając na placu w Caracas, otwarcie nawoływał do dyskryminacji z powodu rasy, zaznaczając, że jego zwolennikami są Indianie i Murzyni. Sytuacja staje się dużo gorsza, jeśli weźmie się pod uwagę, że w swych nawoływaniach ostrzegał, że broń republiki jest bronią narodu. Zaczął od tworzenia kręgów boliwariańskich, będących grupami paramilitarnymi czy brygadami zbrojnymi, organizowanymi przez rząd i skierowanymi przeciw tym, którzy okazywali swój sprzeciw wobec ustroju. Po pierwszym etapie organizacyjnym owe kręgi były stopniowo zastępowane przez inne grupy anarchistów czy milicje, czy inne grupy zbrojne, głównie związane z pospolitą przestępczością, ale odgrywające w tym kontekście szczególną rolę polityczną. Chodziło o sabotaż manifestacji, marszów i innych działań społeczeństwa demokratycznego. W atakach i agresji wobec dziennikarzy i środków społecznego przekazu, w przejmowaniu przestrzeni publicznej w znaczeniu kulturowym i historycznym w różnych miastach kraju. Słynnym proteście z 11 kwietnia została udowodniona skuteczność, w cudzysłowie, tych paramilitarnych grup. Brak tutaj miejsca na opisanie stałej formy, w której społeczeństwo czy jego wybrane grupy, jak w przypadku pracowników przemysłu paliwowego czy urzędnicy, są wystawieni na presję i groźby. Do tego trzeba zaliczyć niewytłumaczalny antysemityzm czy wygłaszanie przemówień potęgujących nienawiść rasową między czarnymi i białymi, zjawisko, które dopiero teraz poznali Wenezuelczycy. Trzeci punkt. Systematyczne gwałcenie fundamentalnych praw istoty ludzkiej. Ustrój rażąco przekracza najbardziej podstawowe prawa Wenezuelczyków, jak to zostało potwierdzone przez Interamerykańską Komisję Praw Człowieka w jej raporcie z 2006 roku. Aby zrozumieć zakres mego stwierdzenia, wystarczy wskazać, że Wenezuela wycofała się z amerykańskiej konwencji praw człowieka. Opresyjny ustrój, który dziś niszczy Wenezuelę, ogłosił 8 października 2003 roku swoją decyzję o nieuznawaniu decyzji Interamerykańskiego Systemu Praw Człowieka. W tym czasie Chávez wyraził lekceważenie wobec środków zapobiegawczych zalecanych przez ową Komisję Praw Człowieka, pragnącą obronić kanał telewizyjny Globovisión na zjeździe dotyczącym ubóstwa, równości i sprawiedliwości społecznej w Ameryce Łacińskiej w obecności sekretarza generalnego organizacji Cesara Gaviria. To zachowanie powtórzyło się w maju 2007 roku, gdy zamykano RCTV, główny kanał telewizyjny kraju. Priorytetową sprawą dla reżimów tego pokroju jest uciszenie narodu przez wyeliminowanie środków przekazu. To z tego powodu w czerwcu 2000 roku Zgromadzenie Narodowe zaaprobowało prawo telekomunikacyjne i wyposażyło rząd w prawo do wydawania zarządzeń co do zawartości informacji w radiu i telewizji. Oczywiście konsekwencją tego było promowanie autocenzury i nakazanie tym, którzy przejdą filtr, zawieszenia lub ustania, gdy uzna się to za wskazane dla interesu narodu, nieprzychylnych programów. Jak było to w zwyczaju, władza sądownicza musiała uczestniczyć w tym procesie jako taran na wolności publiczne. Wydział Konstytucyjny Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości ograniczył prawa do wolności wypowiedzi i do informacji zapisane w artykule 57 i 58 Konstytucji Federalnej. Ten sam wydział potwierdził prawo do kar polegających na pozbawieniu wolności dla tych, którzy krytykowaliby urzędników państwowych. Jakby tego jeszcze było mało, akceptuje się wcześniejszą cenzurę informacji. Sam jestem świadkiem tego, ponieważ zostałem skazany na 3 lata ciężkich prac przez tak zwaną Komisję Przestępstwa Politycznego Opinii. A wcześniej został mi zasądzony zakaz opuszczania kraju, który trwał 5 lat, wydany następnego dnia po moim powrocie z Bogoty w Kolumbii, gdzie wygłosiłem konferencję podobną do tej dzisiejszej na Uniwersytecie Sergio Arboleda.
En la Universidad Sergio Arboleda.
Wykonanie wyroku skazującego zostało jednak zawieszone przez Interamerykańską Komisję Praw Człowieka, gdy jeszcze reżim krył swe prawdziwe oblicze i jeszcze uznawał owe gremium. Ale te manewry nie ograniczają się do przestrzeni prawnej i instytucjonalnej. Być może jednym z najpoważniejszych zdarzeń wewnątrz schematu autorytarnego podtrzymywanego przez reżim było zastosowanie przemocy fizycznej wobec mediów i dziennikarzy. Wyróżniają się swoją brutalnością wydarzenia z 9 i 10 grudnia 2002 roku i uczestnictwo tzw. kręgów boliwariańskich, podburzane przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, do ataku na prywatne radio i telewizję działające w kraju. Dopełnieniem tego szturmu, już kilka dni później, było przedstawienie Zgromadzeniu Narodowemu w dniu 23 stycznia 2003 roku projektu ustawy o odpowiedzialności społecznej radia i telewizji przygotowanej z inicjatywy rządu. Agresja jest skierowana nie tylko na ograniczenie prawa do informacji i wolności opinii. Trybunał Konstytucyjny zatwierdził orzeczenia, na podstawie których zostało ograniczone działanie organizacji pozarządowych. Dodatkowo reżim wydał 8 dekretów tworzących strefy bezpieczeństwa wojskowego, które uniemożliwiają na szerokim obszarze stolicy korzystanie z prawa do zgromadzeń i manifestacji, poza ograniczeniami dotyczącymi własności prywatnej i wolnego przepływu ludności. W Wenezueli stało się powszechnym zwyczajem, że w państwowym kanale telewizyjnym Venezolana de Televisión, zależnym od rządu, tworzone są programy i transmisje, w których oczernia się godność osób i upublicznia się rozmowy telefoniczne, prawdziwe lub nie, które gwałcą prawo do dobrego imienia, reputacji i prywatności obywateli. Do tego stopnia dochodzi totalitarystyczna kontrola życia prywatnego osób, że 6 grudnia 2002 roku nadzór generalny banków nakazał instytucjom sektoru finansowego bez żadnej autoryzacji ze strony rządu przesłanie do zarządu wywiadu DISIP, będącej swego rodzaju policją polityczną reżimu, informacji o kontach bankowych i przelewach realizowanych przez obywateli, którzy nie zgadzają się z ideologią, którą tamci próbują narzucić społeczeństwu. Istnieje tak wiele różnych i o szerokim zasięgu przypadków stałego łamania praw człowieka, że wystarczy krótki pobyt w Wenezueli, aby przekonać się co do rozmiarów prześladowania ideologicznego i politycznego. Zamknięcie RCTV, agresja wobec autonomii uniwersyteckiej, ideologizacja edukacji i przejęcie środków produkcji, aby zniszczyć inicjatywę prywatną, to jedynie kilka najbardziej dramatycznych przykładów. Ale powtarzam, głównym i najnowszym wskaźnikiem jest wycofanie się Wenezueli z interamerykańskiego systemu praw człowieka, które stało się faktem od 10 września 2003 roku. Czwarty punkt, rabunek kraju. Prawdziwym tłem procesu destrukcji mojego kraju przez reżim tak blisko związany ze swoimi wspólnikami politycznymi i handlowymi, między innymi Kubą, Białorusią, Koreą Północną, było przekazanie niezależności narodowej. Podpisanie kontraktów o znaczeniu narodowym z Kubą i przedsiębiorstwami międzynarodowymi w materii paliw płynnych, rozkradanie dziedzictwa narodowego przez niekontrolowany proces darów i projektów, które są jedynie wsparciem dla obcych rządów, będących sojusznikami i spełniają podobne czyny. Powszechna korupcja, która doprowadziła kraj do sytuacji deficytu gospodarczego i to w epoce największej pomyślności dzięki wysokim cenom ropy. To jedynie znaki, że za domniemaną ideologią pragnącą wskrzesić komunizm, prawdziwym celem jest kontrola zasobów Wenezueli. Dokonano hipoteki przyszłości Wenezuelczyków, a szkoda sama w sobie jest nie do naprawienia. Ostatni punkt, kultura śmierci. W moim kraju życie z każdym dniem jest coraz mniej warte. Nawoływanie do nienawiści i polityka uzbrajania części społeczeństwa przyniosła swoje owoce. Przy populacji 30 milionów mieszkańców w Wenezueli umiera w wyniku aktów przemocy rocznie blisko 20 tysięcy osób. Z tej liczby około 1000 osób rocznie umiera w więzieniach. A są to liczby podawane według oficjalnych danych samego reżimu. Jest to odbicie wojny społecznej, choć nieogłoszonej, to jednak stale podsycane. Wnioski końcowe na temat dotyczące tematu, którym się zajmujemy. Katolik ma obowiązek zmierzyć się z wszelką niesprawiedliwością, bacznie obserwując znaki czasu. Stąd rodzi się sformułowany na Soborze Watykańskim II obowiązek chrześcijan, aby wsłuchiwać się z pomocą Ducha Świętego w różne głosy współczesności, rozróżniać je i tłumaczyć oraz osądzać w świetle Słowa Bożego, aby prawda objawiona mogła być ciągle coraz głębiej odczuwana, lepiej rozumiana i stosowniej przedstawiana. Ten obowiązek i nakaz zobowiązuje do wiążącej refleksji o człowieku w historii i o społeczeństwie, jednocześnie sytuując ją we właściwych ramach kontekstu socjopolitycznego. Innym aspektem szczególnie ważnym naporu legislacji i prawa konstytucyjnego pochodzi z konieczności znalezienia kryterium prawomocności pozytywnego porządku prawnego, co się objawia w formie, jaką myśl chrześcijańska nadaje egzystencji fundamentalne wartości etyczne, które uzdalniają podmiot do posługiwania się sumieniem, określające postępowanie i pochodzące z samej natury rzeczy. Prawo naturalne jako reguła, która kieruje życiem moralnym i życiem w społeczeństwie, dzięki rozwojowi refleksji na łonie Kościoła trwającej wieki, stała się podstawą ideologiczną nauki o prawach człowieka. a państwo współczesne cieszy się tym określeniem dzięki uprzywilejowanemu traktowaniu godności osoby ludzkiej wobec jakiejkolwiek organizacji czy władzy. Powstanie idei demokratycznej w świecie zachodnim jest związane dlatego z wartościami etycznymi, które nie zależą od zmiennej woli większości, tworzącej każdy porządek prawny. Starałem się wskazać na niektóre współrzędne, które pozwalają na wyróżnienie roli, jaką powinien spełniać katolik jako prawodawca, polityk i obywatel. W tym kontekście nauka społeczna Kościoła jest koniecznym kompasem, gdyż jest, cytuję, dokładnym sformułowaniem wyników pogłębionej refleksji nad złożoną rzeczywistością ludzkiej egzystencji w społeczeństwie w kontekście międzynarodowym przeprowadzonej w świetle wiary i tradycji kościelnej. Jej podstawowym celem jest wyjaśnienie tej rzeczywistości przez badanie jej zgodności czy niezgodności z nauką Ewangelii o człowieku, jego powołaniu doczesnym, a zarazem transcendentnym. Zmierza zatem do ukierunkowania chrześcijańskiego postępowania. Solicitudo Rei Socialis 41. Dlatego pozwoliłem sobie przenieść ogólną refleksję nad konkretną jego aplikacją, przynoszącą ujmę dla mnie. Kryzys legitymizacji pozostaje nadal przyczyną kryzysu wenezuelskiego systemu politycznego. Wykrzywienie źródeł moralnych, brak racjonalności w postępowaniu polityków i całkowite rozszczepienie poczucia narodowego z rzekomymi reprezentantami osłabiają państwo jako instytucję i prowadzą do jego dezintegracji. Restauracja demokratyczna jest rezerwą sprawiedliwości, która zakłada, że konstytucja nie zdobywa swej legitymacji poprzez domniemaną i ugodową legalność rewolucyjną. Nie zostaje usprawiedliwiona wobec społeczeństwa przez zwykły fakt uznawania prawa konstytucyjnego za wyraz woli prawodawcy czy sędziego, będącego uległym interpretatorem, który dostosowuje swe normy do potrzeb rządzącego. Obowiązywalność danej konstytucji, ważność systemu demokratycznego zakłada jego konieczną i substancjalną zgodność z interesem, aspiracjami i wartościami społeczeństwa w konkretnym momencie historycznym. Nielegalność rządzącego w Wenezueli reżimu, rezultat nieznajomości wartości demokratycznych, to ciężar, który stał się nie do zniesienia od 15 sierpnia 2004 roku, a więc dnia, w którym dokonano wielkiego oszustwa wyborczego w procesie kasującym mandat Hugo Chávez. Uzurpacja, której dokonano, wynosząc Nicolasa Madurę na prezydenta republiki, posługując się kontrolą nad wszystkimi instytucjami państwa i oszustwem wyborczym, stanowi szczyt procesu totalnej kontroli nad instytucjami społecznymi. Największą przeszkodą owej restauracji demokracji będzie podniesienie kierunku nienawiści stworzonej w sposób sztuczny przez namawianie do tego przez charyzmatycznego lidera, chorego wykonawcy, wyczerpanego modelu. Starałem się tutaj opisać schemat i mechanizmy stosowane przez tę nową formę praktykowania dyktatury nad narodem. To jest inna dyktatura, właściwa dla XXI wieku, która głosi socjalizm i śmierć na swoich sztandarach. Możemy jej przeciwstawić jedynie pieśń wolności i życia jako katolicy wenezuelscy.
Libertad y vida. Fides ratio patria. Muchas gracias.
Bardzo dziękujemy panu profesorowi, który przeanalizował relacje prawa i chrześcijaństwa w Wenezueli. Teraz jest czas na dyskusję, na zadawanie pytań. Bardzo prosimy tłumaczy, księdza Piotra Roszaka i księdza doktora Pawła Tarasiewicza. Dobrze. Pytania do pana doktora Hansa Gottschaka będą tłumaczone na język angielski. Dobrze, tam profesor Krzemiński.
Ja mam pytanie do pana doktora Gottschalka. Jakie jest stanowisko jego partii, rządzącej partii w tej chwili Niemieckiej Republice Federalnej, do ideologii gender? Jakie jest stanowisko również pani kanclerz do ideologii gender i do jej rozpowszechniania w Zjednoczonej Europie, której to idei patronuje w tej chwili Niemiecka Republika? Dziękuję.
Gender ideology. Ja. Ich muss als erstes einmal sagen, also in English, okay. So I have to say first, the Christian Democratic Union is of course some sort of union. This explains certain disagreements in certain areas. I think the position of Chancellor Merkel is very pragmatic concerning the gender agenda. And the political party as a whole, I think, is to a certain degree reluctant, but not very strongly reluctant in this area. So there is a certain swing towards public opinion in all political formations, and this doesn't stop before the Christian Democratic Union.
A jeśli chodzi o partię, złożona jest ona z różnych części, które składają się na całość. W tych częściach dochodzi często do nieporozumień, także trudno jest mówić o jakimś stanowisku ogólnym. Co do pani Merkel, jest ona pragmatykiem. Można powiedzieć, że jakaś niechęć w środowisku partyjnym istnieje co do całej ideologii gender, jednak pewne formy nacisku zewnętrznego brane są pod uwagę ze względów politycznych.
Pytanie troszkę dłuższe.
Głośniej prosimy.
Dziękuję. Pytanie jest takie. Na obszarze Niemiec funkcjonują dwa odrębne systemy życia zbiorowego. W jednym z nich generalnie prawo wywodzi się z etyki, czyli etyka jest źródłem prawa. W drugim odwrotnie, to prawo stanowi o tym, co ma być etyczne. Nie można stworzyć skutecznie jednolitego systemu prawnego, który godzi te dwa porządki. Czy w państwa partii tego typu zagadnienia są znane, są rozważane?
Can you translate it into English, because I know that you know English, so please help us.
In Germany are two different ways of living. First, when ethic is a source of the law, and the second, when the law is tried as a source of the ethic. It makes that it's impossible to create the common law system where both sources will be accepted. And my question is, about this is the theory of civilization of Professor Konieczny. Are those problems known in your party, and do you discuss about it? Thank you.
It is the problem of the source of law, ethics and law, how to combine in yes. one system. Yeah. It is considered by your party.
Yeah.
Do you consider this?
Okay. System? You see, there is a certain problem of having ethic principles in the legal system, of course. But nevertheless, the Catholic Church and conservative circles in Germany try to influence legislation as everybody else. the other political forces try to influence legislation as well. And so the outcome of these contradictory influences must not be the law that the CDU wants or the church wants, but the outcome will be some sort of compromise. But keeping in mind that you have to see compromises, I think your duty is to make shown your point of view in the process of legislation.
Odpowiedź jest taka, że stanowisko Kościoła zawsze było takie, by wywierać wpływ etyczny na formułowanie prawa i takie naciski, takie lobbowanie zawsze jest. Natomiast trzeba wiedzieć, że w procesie formowania tego prawa, ustanawiania tego prawa biorą udział różne strony. W związku z tym dochodzi do pewnego rodzaju kompromisu. W efekcie, tym efektem jest kompromis. Jeśli chodzi o nasze stanowisko chrześcijan, katolików wobec obecności etyki na terenie prawa, jest takie, że musimy przede wszystkim zadeklarować swoje stanowisko, głosić je i je po prostu promować.
Dziękujemy.
Ja chciałbym zadać dwa pytania. Jedno panu doktorowi Hanslikowi z Niemiec, a drugie jeszcze do poprzedniej tury do pani profesor Rodriguez. Czy będzie można? No to ja może zadam panu doktorowi z Niemiec. Wspomniał pan, że w Niemczech, podobnie jak i w Polsce, jest dopuszczalne zapłodnienie in vitro, które jest skuteczne w początkowej fazie 20%. Nie mówiąc, że dziecko urodzone z in vitro jest bardziej narażone na różne choroby, bo poczęło się w sposób nienaturalny. Pytanie, czy w Niemczech stosowana jest metoda naprotechnologii, która jest skuteczna w 70-80%, motywując organizm do naturalnego zapłodnienia i która jest zgodna z nauczaniem Kościoła? Czy mogę drugie pytanie zadać pani doktor?
Na razie niech pan odpowie, dobrze? Dobrze. Poczekajmy.
The discussion in Germany concentrated on in vitro fertilization because this was the point to handle in the beginning of this year. And there are some other methods coming up, but they have not yet reached the stage of being a matter of legislation, you see. There might be a certain development towards more acceptable methods which can be combined with the ethical standards of the church, but at the time being, concerning legislation, we have only dealt with the in vitro fertilization as itself.
Jeśli chodzi o zapłodnienie in vitro jako problem legislacyjny, to trzeba powiedzieć, że w Niemczech jest monopol w tej sprawie. Nie ma opcji. Jest tylko wniosek o legalizację lub też nie, o stworzenie jakiegoś prawa dotyczącego tylko in vitro. Są inne znane sposoby, które są opcjonalne wobec in vitro, ale nie są brane pod uwagę jak na razie na terenie legislacji, prawda? Tym nie są tematem rozważań przy tworzeniu prawa.
Dobrze, dziękujemy. Bardzo proszę, do pani Rodriguez.
Question to the lady. Pani profesor, jak to się dzieje, że w Hiszpanii, podobnie jak i w Polsce, narody katolickie wybierają tych, co z Kościołem walczą? Przykład pana premiera Zapatero, w Polsce przykład pana Tuska. Czy telewizja w Hiszpanii, podobnie jak w Polsce, deprawując narody, wygrywają wybory, ogłupiając masy? W Polsce na wyborców tego rządu mówią, cytat, Głupie cielęta wybierają sobie rzeźnika i jeszcze się z tego cieszą, bo ten rząd niszczy wszystko, co polskie. Mówią, że tak chce Unia Europejska. Przykład, zniszczenie stoczni, zarzucając niedozwoloną dofinansowanie, choć sami dofinansowują. Tak, jeszcze raz.
Czy to już koniec pytania?
Chciałbym się, żeby się pani odniosła jeszcze do... Odniósł się do tego w Parlamencie Europejskim Benedykt XVI. Mówił, że rządy bez wartości stają się bandami szabrowników. Odnosząc się do całości kongresu, widzę, że nie tylko opanowały polskie bandy szabrowników, ale i wiele innych krajów. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
El pecado original existe.
Bo istnieje grzech pierworodny. Jeżeli pan pyta dlaczego.
In Spain we have a lot of corruption in the economy now, in from the authorities, and there is a kind of struggle of trying to be transparent and to make them be transparent and to mend that, to repair that. Okay, español. En España tenemos este problema ahora en la economía. Hay mucha corrupción a nivel alto, a nivel de los políticos y de los grandes cargos de todo tipo.
W Hiszpanii obecnie mamy olbrzymi problem z korupcją, zwłaszcza w tym wymiarze, w sektorze gospodarczym, ale i politycznym, na bardzo wysokim szczeblu.
Entonces, yo considero dos tipos de acción. Una inmediata, que es la opinión pública las organizaciones de ciudadanos. Cuando los políticos no nos representan.
Istnieją więc jakby dwa sposoby działania. Z jednej strony presja bezpośrednia opinii publicznej oraz zorganizowanych grup obywateli, którzy zdają sobie sprawę, że ci politycy tak de facto już nas nie reprezentują.
Y la otra es a largo plazo la educación.
A na długą metę to edukacja, tym drugim działaniem.
Intelectuales cristianos o intelectuales con ideas rectas. Que aprendan y que desde la, que vayan saliendo ya. Necesitamos profesionales honrados.
A z drugiej strony to właśnie taka potrzeba intelektualistów katolickich, właśnie, którzy mają uczciwe zasady, kierują się nimi w życiu i będą w stanie wyznaczyć drogę.
Necesitamos profesionales valientes y honrados de cualquier religión, pero que intenten ayudar a que el bien común exista.
Właśnie ta uczciwość pomoże w tym, żeby dobro wspólne zostało ocalone i ten profesjonalizm jest tutaj potrzebny z ich strony.
En Bélgica hubo un año sin políticos y nadie lo notó. O sea, el parlamento no estuvo funcionando porque no hubo mayoría.
W Belgii była sytuacja, że przez rok nie było polityków, parlament nie funkcjonował przez rok i jakoś żyli.
Tutaj jeszcze. Szanowni Państwo, jesteśmy po czasie, więc jeszcze jedno pytanie. Bardzo proszę.
Krzysztof Grylak, do gościa z Wenezueli mam pytanie. Chciałem się zapytać, jak chodzi o ludzi tworzących reżim w Wenezueli. Czy są to lokalni oligarchowie, czy też jakieś grupy powiązane w sposób ponadnarodowy, międzynarodowy? I pierwszy raz się dowiedziałem, że w Wenezueli jest również antysemityzm. Skąd on się wziął? Dziękuję.
Voy a empezar por lo último.
Zacznę od końca.
Yo tampoco lo sabía.
Też nie wiedział, że pan, że antysemityzm jest w Wenezueli.
Hasta que el señor Hugo Chávez Frías.
Aż pan Hugo Chávez
en cadena de televisión,
podczas programu telewizyjnego,
llamó a atacar a los judíos,
zaczął atakować Żydów,
que había un plan internacional donde estaban involucrados los judíos,
że istnieje plan międzynarodowy, w którym są zaangażowani,
y que en definitiva Israel era el enemigo de Venezuela como lo es Estados Unidos.
I w rzeczywistości Izrael jest wrogiem Wenezueli, takim samym wrogiem jak Stany Zjednoczone.
Al día siguiente atacaron la sinagoga de Plaza Venezuela.
Następnego dnia zaatakowano synagogę na jednym z placów w Wenezueli.
En Venezuela jamás, jamás en su historia ha habido problemas raciales.
W Wenezueli nigdy, nigdy w historii nie było problemów rasowych.
Nosotros somos igualitarios por naturaleza.
Już z samej natury mamy wielkie poczucie równości.
La comunidad judía en Venezuela ha descendido a menos de la mitad de las personas que vivían.
W perspektywie pewnego czasu ta wspólnota, mniejszość żydowska w Wenezueli zmniejszyła się o połowę.
En los últimos ocho años.
W ostatnich 8 latach.
Yo tampoco sabía que había antisemitismo hasta que el régimen decidió declararlo.
Też pan nie wiedział, że jest właśnie antysemityzm, aż reżim o tym poinformował.
El otro.
I pierwsze pytanie.
Mi opinión personal es que el caso Venezuela es un proyecto internacional.
W jego przekonaniu Wenezuela jest jakimś projektem międzynarodowym.
Forma parte de dos estructuras distintas.
Jakby wchodzą w grę dwie różne struktury.
Por una parte está el totalitarismo globalizante de los antivalores.
Z jednej strony jest ten totalitaryzm antywartości, coraz bardziej wchodzący właśnie na tę ścieżkę globalizmu.
Todos estamos sufriendo y en especial los pueblos cristianos están sufriendo esa arremetida brutal de los antivalores.
Wszyscy to odczuwamy, ten wielki podmuch antywartości, który dotyka wszystkie społeczeństwa chrześcijańskie.
Pero en Venezuela el otro factor se complementa con el primero, por cuanto los recursos naturales que tiene el país son apetecibles, deseables, por otros países como Cuba.
I drugim czynnikiem, który w jakiejś mierze dopełnia ten pierwszy, no to jest pewien apetyt, jaki mają państwa, na przykład Kuba, na zasoby naturalne naszego kraju.
El régimen comunista cubano pervive porque Venezuela lo paga.
Można powiedzieć, że ustrój komunistyczny na Kubie może przeżyć, ponieważ płaci za to Wenezuela.
Es imposible describir en breve tiempo la situación que está viviendo Venezuela de ocupación por los cubanos, pero solamente le voy a dar tres datos.
Bardzo trudno w krótkim czasie opisać tę sytuację, w której Kubańczycy znajdują się bezpośrednio na terytorium Wenezueli, ale podam może trzy dane, które to zobrazują.
Primer tema.
Pierwszy temat.
Venezuela suministra diariamente 120 mil barriles de petróleo a Cuba, los cuales no son pagados. 120 mil.
Każdego dnia 120 tysięcy baryłek ropy naftowej dostarcza Wenezuela dla Kuby, bezpłatnie.
Cuba consume 55 mil barriles diario.
A Kuba jest w stanie wykorzystać 55 tysięcy baryłek.
De acuerdo a la cuenta del gobierno cubano, Venezuela le debe dinero a Cuba.
Według tutaj rozliczeń między państwami wydaje się, że Wenezuela jest winna państwu kubańskiemu.
Segundo ejemplo. El control de los sistemas de identificación, del sistema de registro y notaría, de la propiedad, todo el sistema lo manejan los cubanos.
Cały system zapisywania rejestru własności prywatnej jest pod kontrolą Kubańczyków.
Tercer punto. Los sistemas de identificación.
Systemy identyfikacji.
La base de datos.
Bazy danych.
Está en La Habana, Cuba, no en Caracas, Venezuela.
Są właśnie w La Habana, na Kubie, Hawani.
Esto le da una idea de...
To obrazuje
la situación que está viviendo Venezuela,
którą przeżywa aktualnie Wenezuela.
Y que está en función toda esta situación de los intereses de otros países, Cuba el primero de ellos, pero nuestros aliados políticos son Irán, Corea del Norte, China.
I w ten sposób można zilustrować tę zależność właśnie wobec innych państw, w cudzysłowie sojuszników, takich jak właśnie Iran, Korea Północna.
Que busque un país totalitario en el mundo y es socio de Venezuela.
Wystarczy poszukać państwa totalitarnego na świecie i na pewno będzie sojusznikiem Wenezueli.
Bardzo dziękujemy i na koniec jeszcze pan profesor, proszę pytanie.
Dziękuję.
Coming to Polish. I was very happy to listen to Tulio and Maria Teresa because South America, Latin America have influenced Africa in various ways, especially during the years 70, 80, the dependence theory in the economy and the liberation theology, liberation philosophy have influenced very much Africa. I used to hear very much about revolution, 70s, 80s, and even today I'm surprised that this word revolution is still used. I wonder whether it is not abused instead. And if not, I wonder what it intends to achieve today or in the future. Now that Marxism, communism seems to be weaker than they were in the years 70s. I remember also that liberation theology and the philosophy of liberation were very strong, particularly in the church in Latin America. And in the margin, you had the option for the poor, some kind of socio-economy. That's what I see in the horizon. But today, what kind of economy would the church embrace to make sure that the poor have their share and are taken care of? Thanks.
Pytanie jest następujące. Przede wszystkim podziękowania dla Państwa, którzy reprezentują Amerykę Południową. W latach 70. i 80. zauważałem duży wpływ środowiska amerykańskiego na Afrykę, zwłaszcza jeśli chodzi o politykę socjalną i teologię wyzwolenia. Zdziwił mnie bardzo użyty przez pana profesora wyraz, pojęcie, rewolucja, że on nadal jest używany. Czy to nie jest nadużycie? Słyszałem o rewolucji w latach 20., 30. ubiegłego wieku, ale teraz? Kiedyś rewolucjoniści mieli jakieś cele, do czego dąży rewolucjonista dzisiaj. Czy rzeczywiście jest tak, że rewolucja, że teologia wyzwolenia, która bazowała na przede wszystkim próbie wyzwolenia biednych, ubogich, prawda? Może to właśnie w tym kierunku idzie ta współczesna rewolucja, jaką słyszeliśmy właśnie w Wenezueli. O co chodzi w tej rewolucji? I czy Kościół odpowiada jakoś na tego typu wyzwanie, prawda?
I try to give a certain answer. I think we in Germany and Western Europe have a thinking of finding a third way between socialism and capitalism. And I think my party, we stick to the papal documents like Rerum Novarum Quadragesimo Anno, which treated the social question, and they are in favor of general market structure, but with certain social elements that cannot be neglected and that might be neglected at the time being because of globalization. So we have to take this into account, which has not profoundly been done before, I think. But the general thinking is
to follow a third way.
Jeśli chodzi o Niemcy i o europejską taką mentalność, tendencję, jest ona taka, że idzie w kierunku poszukiwania trzeciej drogi między kapitalizmem i socjalizmem. W tym celu są używane dokumenty Kościoła, dokumenty papieskie, które wskazują na tym, by w tym zawirowaniu globalizacyjnym nie zatracić podstawowych wartości wpisanych w chrześcijaństwo. I właśnie takie odwołanie się do tych dokumentów w tym nam pomaga. Ale najważniejszą sprawą jest to, by tej trzeciej drogi nie zagubić, ciągle jej poszukiwać.
Hablar de partidos o tendencia derecha, izquierda, capitalismo, socialismo, es un esquema que se plantea quizás en democracia.
Rozróżnienie na poszczególne partie polityczne, na właśnie socjalizm, kapitalizm, jest pewnym rozróżnieniem, które dokonuje się w ramach myślenia demokratycznego.
En mi país, yo insisto que el tema es resistencia.
W moim kraju, ja chciałbym z naciskiem to powtórzyć, mamy do czynienia z nakazem oporu, stawiania oporu.
El esquema económico de Venezuela ha implicado el desmantelamiento de todas las industrias.
Schemat ekonomiczny, gospodarczy, który przyjęto w Wenezueli, oznacza pewien demontaż całego sektora przemysłowego.
La confiscación de todos los sectores productivos, especialmente en el agro.
Konfiskata również pewnych obszarów przemysłowych, bardzo rozległych.
Eso ha implicado que en este mismo instante haya un absoluto desabastecimiento en Venezuela.
I to wszystkie, te wszystkie działania doprowadziły do tego, że mamy do czynienia z pewnym spustoszeniem gospodarczym, przemysłowym Wenezueli.
Porque ya se acabó el dinero para importar y además no se produce internamente.
Skończyły się pieniądze na import, a niczego się już nie produkuje, nie eksportuje.
El día hace dos días.
Przed dwoma dniami
quien ejerce la presidencia de la República,
pełniący funkcję prezydenta republiki,
llamó a saquear todos los comercios,
wezwał do grabieży właściwie wszystkich punktów handlowych, sklepów,
y están siendo saqueados a la hora que nosotros estamos hablando.
I teraz
en este momento
rozmawiamy, dokonują się tego rodzaju akty właśnie w tym kraju.
Conéctense en internet,
warto wejść w internet i zobaczyć,
Venezuela,
co się tam dzieje teraz, kiedy rozmawiamy. Grabież
de quien ejerce la presidencia de la República.
Grabież nakazana przez tego, który pełni funkcję prezydenta republiki.
Protegidos por militares y policías.
Chronieni przez właśnie wojsko i milicję.
Es evidente entonces,
a zatem widać,
que en Venezuela hay una crisis de tal magnitud que no se puede hablar de, ni siquiera se puede hablar de comunismo o marxismo. Kapitalizmu, no. Anarchia i chaos.
Właśnie, nie można mówić w tym przypadku o jakimkolwiek komunizmie, socjalizmie, marksizmie, tylko jest po prostu anarchia i chaos.
I finalmente con la pregunta de mi hermano. Nosotros antes veíamos a África como un continente en Venezuela, carente de lo más elemental.
Dawniej postrzegaliśmy w Wenezueli kontynent afrykański jako potrzebujący, któremu brakuje tego, co podstawowe.
Pero ahora sentimos que muchos países africanos han subido en su desarrollo cultural y político y económico por encima de Venezuela.
I teraz zdajemy sobie sprawę, że wiele krajów afrykańskich przeszło taki dynamiczny rozwój, że już wyprzedziły poziom życia w Wenezueli.
Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za te interesujące pytania, dziękujemy za odpowiedzi, dziękujemy profesorom i bardzo proszę teraz ojca rektora Zdzisława Klawkę o zamknięcie naszego kongresu. Słowo na zakończenie. Dziękujemy.
Szanowni Państwo, 6. Międzynarodowy Kongres Katolicy i Prawo, Szanse i Zagrożenia dobiega końca. Chciałbym wyrazić serdeczną wdzięczność nade wszystko szanownym prelegentom, którzy przybyli przecież z odległych krańców świata i podzielili się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem. Czujemy się ogromnie ubogaceni tym, co usłyszeliśmy, to, co będzie można też i przeczytać, bo zostaną wydane akta tego kongresu. I chcemy może wymienić po kolei, żeby ich oklaskami gorącymi podziękować. Zaocznie był nim, dziękujemy, jego eminencja ksiądz kardynał Zenon Grochelewski, prefekt Kongregacji Wychowania Katolickiego. Pan profesor Ken Masugi z Uniwersytetu Ashland, Ohio, Stany Zjednoczone. Profesor Joachim Reis, adwokat senior Sądu Najwyższego z Indii. To jest też dowód współpracy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej z Uniwersytetem, którego reprezentuje też pan profesor Joachim Reis. Dalej pan profesor Michael Kinlan, dziekan Wydziału Prawa z Uniwersytetu Notre Dame Sydney z Australii. Pan doktor Hans Joachim Gottschalk, prawnik związany z CDU. Mam nadzieję, że tym razem wypowiem prawidłowo. Ojciec profesor Symforien Nti Bagi Rirwa, dominikanin, który jest na międzynarodowym, pracuje w Uniwersytecie Przywództwa w Bujumburze w Burundi. Profesor Tulio Alvarez, adwokat, profesor na Wydziale Prawa Katolickiego Uniwersytetu Andrés Bello w Caracas, Wenezuela, którego przed chwilką mogliśmy wysłuchać. I też Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej współpracuje z Uniwersytetem, który reprezentuje pan profesor Tulio Alvarez. Pani doktor Maria Teresa Enriquez Gomez z Wydziału Filozofii Uniwersytetu Panamerykańskiego z Meksyku. Pani profesor Patricia Santos Rodriguez z Wydziału Prawa Uniwersytetu Świętego Pawła w Madrycie. Tu dla ciekawości dodam, już niebawem będziemy podpisywać współpracę, pismo o współpracy z uniwersytetem, następnym uniwersytetem z Hiszpanii. Się cieszymy i dziękujemy za tę wolę współpracy. I też zaocznie chcemy oklaskać panią profesor Krystynę Pawłowicz, która już wczoraj musiała wrócić. Zamknięcie właściwie takiego kongresu, to wystarczy jedno dziękuję, tylko trzeba je wyrazić i przypisać do konkretnych osób. I dlatego bardzo serdecznie i czuję się zaszczycony, że mogę podziękować wszystkim zaangażowanym w organizację tego naprawdę ważnego wydarzenia naukowego, myślę nie tylko dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, ale dzięki Radiu Maryja i Telewizji Trwam, można powiedzieć, ten uniwersytet objął całą Polskę, tam gdzie są Polacy, a więc nie tylko granice polskie, ale też i nas słyszą w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Najpierw pomysłodawcy oczywiście wszystkich dotychczasowych międzynarodowych kongresów, oczywiście ojcu założycielowi, dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiamy i mu dziękujemy. jak dochodzą do nas wiadomości, ojciec dyrektor cały czas nas oglądał, słuchał i cieszymy się, że w ten sposób brał z nami udział w tym kongresie. Bardzo serdecznie pragnę podziękować panu profesorowi Piotrowi Jaroszyńskiemu wraz z jego najbliższymi współpracownikami z Katedry Filozofii i Kultury Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a więc panią dr Imeldą Chłodną-Błach, magistrę Małgorzatą Jałochą, z księdzem doktorem Pawłem Tarasiewiczem, którzy między innymi, to tylko między innymi, przygotowali te wszystkie tłumaczenia wykładu. Księdzu doktorowi habilitowanemu Piotrowi Roszakowi, który był tłumaczem z języka hiszpańskiego. W tym miejscu publicznie chcemy pogratulować habilitacji księdzu Piotrowi. Nie było jeszcze takiej okazji publicznie. Nasze szczere gratulacje. Radujemy się z następnego stopnia naukowego. Cieszymy się, jesteśmy dumni, że możemy współpracować z księdzem. Pragnę wszystkim pracownikom Radia Maryja, Telewizji Trwam i naszego dziennika podziękować za tę obsługę medialną kongresu. Też oklaski gorące dla wszystkich. Są godziny, godziny pracy przy kamerach, tam wóz transmisyjny stoi. Naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo wami zbudowani i jesteśmy ogromnie wdzięczni. Pani dyrektor Katarzynie Cegielskiej za organizację logistyczną pobytu naszych gości. I zarobione zdjęcia chociażby w tej chwili. Dziękuję najbliższym współpracownikom, pani prorektor, pani doktor Marii Laska i pani dziekan Dorocie Żuchowskiej. Panu prodziekanowi, magistrowi Pawłowi Pasionkowi za przygotowanie materiału filmowego związanego z naszym prelegentem, księdzem kardynałem Zenonem Grochalewskim. I tym, którzy mu pomagali. Bardzo serdecznie dziękuję panu doktorowi Marcinowi Polakowskiemu z Biura Współpracy Międzynarodowej i Międzyuczelnianej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. I wszystkim pracownikom administracji zaangażowanym w organizację kongresu. Jest ich sporo, ale oklaski dla wszystkich tak samo gorące. Panu kierownikowi hotelu akademickiego Krzysztofowi Bałtro wraz z małżonką i wraz z wszystkimi pracownikami za podjęte przygotowania i serdeczne przyjęcie i za tę troskę na bieżąco, aby tu było czysto, by nasi goście i wszyscy, którzy brali udział, mogli się czuć jak u siebie w domu. Oczywiście bardzo serdecznie dziękuję samorządowi studenckiemu Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej naprawdę za znaczącą pomoc w organizacji kongresu, za przyjmowanie gości, towarzyszenie im i tu na ręce Stanisława Mąki i Piotra Szarkowskiego za pracę też w biurze kongresu. Wszystkim uczestnikom kongresu, którzy nas zaszczycili swoją obecnością, drodzy Państwo, naprawdę czujemy się bardzo zaszczyceni, że z tego zaproszenia też skorzystaliście, przyjechaliście. I ja myślę, to jest też taka okazja i może i też uczelnia służyć za taką, nie powiem, platformę porozumienia, ale za płaszczyznę, tak, porozumienia, ewentualnie też ta uczelnia chce jak najbardziej też i w Polsce brać udział w tworzeniu tej kultury, która bazuje na tych wartościach, których w naszej ojczyźnie nauczyliśmy się od Ewangelii, z Ewangelii. I myślę, że dzisiaj prawnicy potrzebują szczególnej solidarności, bo być dobrym prawnikiem, uczciwym prawnikiem potrzeba wsparcia. I myślę, że możemy też sobie pomagać, a Państwa zapraszamy, by może też nas czasami czy informować z racji mediów. Możemy pewne rzeczy czy nagłaśniać, czy możemy nawet w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej organizować trybie nawet natychmiastowym takie okazyjne konferencje, byśmy budzili wrażliwość w naszej ojczyźnie na problemy, które są związane z prawem, bo prawo ma służyć dobru człowieka, a jak widzimy, nie zawsze tak jest. Prawo ma bronić człowieka, a nie szkodzić człowiekowi i myślę, dlatego potrzeba nam coraz większej świadomości i ufam, że ten kongres temu też służył. Oklaski dla naszych gości. Wszystkim studentom, którzy, szczególnie tym, którzy od początku do końca brali udział, że się uśmiechali do naszych gości, że się nimi zajmowali. No i też, że w kaplicy studenci byli, też się modlili szczerze. Za ten przykład też waszego etosu studenckiego. Ufam, że to też dla nas wszystkich jest zbudowaniem. Wam dziękujemy za to, coście w tych dniach uczynili. Chcę powiedzieć, już kończymy, bo obiadzik już stygnie. Nasz kongres oczywiście zostanie przedłużony jeszcze dzisiaj na falach Radia Maryja i Telewizji Trwam, więc będzie można śledzić jeszcze. Będą dwie części. Ja będę miał przyjemność z panem profesorem Jaruszyńskim być animatorami w tej części telewizyjnej 18.15, a potem o 21.40 ojciec Dariusz Drążek. I to ta druga część będzie raczej w języku, czyli nasi prelegenci języka hiszpańskiego, a w części telewizyjnej języka angielskiego. Także kończymy tylko te obrady tutaj w sali, ale ciąg dalszy jeszcze w telewizji i w Radiu Maryja. Treści kongresu będą również dostępne na stronie internetowej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, a później, jak wspomniałem, ukaże się publikacja z aktów tej szóstej konferencji międzynarodowej Katolicy i Prawo. Zanim powiem słowo, że kończymy, to ja myślę, że radosną wiadomość ogłosi pan profesor, bo my się za rok już chcemy zaprosić, a mamy już temat nawet kongresu. Może się pan profesor...
Bardzo się cieszę, że mogę ogłosić tę informację na temat tytułu kongresu w przyszłym roku. Ten tytuł pojawił się w konsultacjach między jego eminencją księdzem kardynałem Zenonem Grocholeskim i ojcem dyrektorem Tadeuszem Rydzykiem. Więc jest to bardzo poważna propozycja i temat brzmi Katolicy i prawda. Także zapraszamy w przyszłym roku.
Cieszymy się, że decyzja na takich wysokościach zapadła i to właściwie wczoraj, późnym wieczorkiem. Szósty Międzynarodowy Kongres Katolicy i prawo, szanse i zagrożenia uważam za zamknięty. Zostałem też poproszony, aby takim momentem zapraszającym potem już też do wspólnego obiadu, do stołu, było takie na rozesłanie Boże błogosławieństwo. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże i smacznego.